Według najnowszego komunikatu Sztabu Sił Zbrojnych Ukrainy, bo walki trwają w okolicach Awdijiwki i niestety tam mogło znowu tej nocy dojść, czy w ciągu ostatniej doby dojść do przesunięcia się wojsk rosyjskich, a nawet do zajęcia części tej strefy przemysłowej, o którą trwają walki. Wiadomo, że tam jest najsilniejszy w tym momencie, najsilniejsze boje. W ogóle w ciągu ostatniej doby doszło do 63 takich bezpośrednich walk. Jeden był też atak rakietowy. 34 razy wróg wykorzystał uderzenia lotnicze. 51 razy ostrzelał terytorium Ukrainy z systemów rakietowych. Więc to nie była może najcięższa noc, ale wciąż noc i doba ostatnia wojenna. Są też informacje po tym, jak Państwu opowiadaliśmy z Dmytrem Antoniukiem, o tym z potężnym ataku dronowym, który odbył się w nocy z piątku na sobotę i w sobotę rano, ataku, który przede wszystkim dotknął Kijów. Przypomnę, że 75 dronów kamikadze Shahed zostało wykorzystanych do tego ataku i rzeczywiście 6 godzin ciągłych ataków na Kijów, uderzeń z różnych stron odpartych, ale jednak mimo wszystko to jest po prostu skala tego ataku była potężna i odczuwanie tego w Kijowie też było straszne, bo ciągłe eksplozje, ciągła praca obrony przeciwlotniczej, ale Ukraina na to odpowiedziała, chociaż bezpośrednio nie ma wskazania i wciąż nie ma takiej informacji, że Ukraina stała za tymi atakami, ale na Rosję uderzyło po tym ataku 25 dronów, więc mamy w tym momencie takie zjawisko, które wcześniej aż na taką skalę nie występowało, ataki dronami na terytorium Federacji Rosyjskiej, przy czym Federacja Rosyjska twierdzi, że też te drony zestrzeliła. W sobotę na Ukrainie obchodzono, wspominano Wielki Głód z lat 1932-33, świadomą zbrodnię sowiecką, która dotknęła przede wszystkim terytorium Ukrainy, gdy zginęły w wyniku tej zbrodni miliony ludzi. Warto też wspomnieć o tym i przypominać, bo w czasie tej wielkiej tragedii zaplanowanej przez Sowietów tragedii zginęły dziesiątki tysięcy Polaków, które zamieszkiwały tereny Ukrainy i cierpiały tak samo jak ci, jak Ukraińcy, jak wszyscy mieszkańcy tych ziem. W ostatnią sobotę, jak co roku, w czwartą sobotę listopada odbywały się w różnych miastach na Ukrainie obchody, też w Kijowie. W tym roku wyglądało to inaczej, bo nie można zaplanować takich obchodów, nie można podać daty, kiedy będzie oficjalne uczczenie pamięci, ale cały dzień właściwie mieszkańcy Kijowa przychodzili do pomnika poświęconego tej tragedii, a właściwie do takiego potężnego kompleksu pomnikowego, bo tam znajduje się też kilka pomników, ale znajduje się też Muzeum Głodu. Zresztą to Muzeum Wielkiego Głodu powstaje, ma powstać zdecydowanie większe właśnie w tym rejonie Peczerska. Wojna wstrzymała pracę nad nim, ale pewnie z czasem do tego dojdzie. I oczywiście to wspomnienie też powoduje, szczególnie w tej sytuacji wojennej, powoduje taką paralelę historyczną przez te ostatnie dni. Komentatorzy, ale też zwyczajne osoby zwracały uwagę na to, jak długo te ziemie są poddane wszelkiego rodzaju próbom i tragediom.
Paweł Bobołowicz jest w Kijowie, raport z Kijowa o godzinie 9:30 w Radiu Wnet, tuż po poranku, tuż po studiu Tajpej. Przypominam Państwu adres patronite.pl/radiownet, a my od ojca do syna. Piotr Bobołowicz jest w Warszawie, ale był w Medyce, był na granicy polsko-ukraińskiej. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry Państwu. Byłem w Dorohusku, na granicy polsko-ukraińskiej, przejście Dorohusk-Jagodzin. A dzisiaj w Brukseli jest wiceminister transportu Ukrainy Serhii Derkacz, który w drodze do Brukseli przejeżdżał przez Dorohusk i właśnie trafiłem na to wydarzenie, trafiłem na te odwiedziny wiceministra transportu u ukraińskich kierowców, którzy stoją uwięzieni, niektórzy już ponad 2 tygodnie w Dorohusku. Ta kolejka się ciągnie przez ponad 15 kilometrów ciągłej kolejki i to jest taka specyficzna kolejka, bo dzień wcześniej byłem w okolicach Tomaszowa Lubelskiego, tam kolejka do granicy wygląda całkowicie inaczej, bo kolejka rozciągnięta jest na ponad 50 kilometrach od granicy, bo pierwsze ciężarówki stoją już na obwodnicy Zamościa, ale jest przecinana. Przecinana terenami zamieszkanymi, te przecinana zakrętami czy przewężeniami na jezdni. Natomiast w Dorohusku od Chełma, zaraz za Chełmem, 15 kilometrów ciągnie się kolejka samochodów. Blokowana przez właściwie zaledwie kilka osób. Jak podjechałem na początku, jeszcze przed wizytą wiceministra, do protestujących, była tam garstka ludzi, może 5-6 osób wyszło ze mną porozmawiać. Co ciekawe, na ich czele nie stała żadna osoba z tych, które wcześniej było widać na protestach, tylko był pan ze Szczecina, z tamtejszego Związku Przewoźników Drogowych. Natomiast później przejechał konsul, wrócił z ministrem z zagranicy ukraińskiej i wtedy najpierw odbyło się spotkanie z kierowcami ukraińskimi, z kierowcami, którzy też wskazywali na wiele problemów, które dotyczą funkcjonowania granicy, nie tylko samego protestu, ale w ogóle problemów na granicy. Wskazywali na to, że często ukraińska strona puszcza puste ciężarówki dosyć szybko, po polskiej stronie one stoją. Tak samo dotyczy to też pełnych, czy rentgena, gdzie te kolejki się pojawiają, są tworzone właściwie nie wiadomo dlaczego, właściwie nie wiadomo co robią wtedy służby graniczne, takie głosy się pojawiały, a kierowcy oczekują. Natomiast oczywiście tutaj najważniejszym problemem było oczekiwanie już ponad dwutygodniowe na przejazd do Ukrainy. Wiceminister przyjechał z pomocą dla tych kierowców, rozdano im jedzenie, rozdano im napoje, żeby mogli jakoś funkcjonować, bo jednak te warunki, w których oni funkcjonują, to są bardzo trudne warunki, to są warunki stania na poboczu, co kilkaset metrów, może kilka kilometrów są rozmieszczone to i to je, ale nie mają dostępu do normalnych sanitariatów, do prysznica, jedzenie też, no sklepy są bardzo, bardzo rozsiane na tym terenie, więc są organizacje, które dowożą im jedzenie, pomagają im, część z nich we współpracy z rządem ukraińskim, część po prostu na własną rękę. Natomiast doszło także do bezpośredniej dyskusji między wiceministrem transportu Ukrainy Serhijem Derkaczem i panem Wiktorem, który mówił w imieniu kierowców ukraińskich, a dwoma liderami protestów w Dorohusku, czyli Rafałem Meklerem, organizatorem całego protestu na granicy, kandydatem na posła, liderem Konfederacji i Ruchu Narodowego na Lubelszczyźnie, i Piotrem Krzyżankiewiczem, którego już wspomniałem, wiceprezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Tutaj przede wszystkim pojawia się kilka kwestii. Muszę państwu wytłumaczyć, zanim państwo usłyszą dźwięk, czym jest ADR. ADR to są te transporty niebezpieczne, czyli przede wszystkim paliwo, ale nie tylko, bo są to też różnego typu kwasy czy substancje wybuchowe używane w przemyśle. W momencie, kiedy jest mowa o dwóch granicach, oczywiście chodzi o dwa przejścia graniczne, a cała sytuacja, która jest na granicy, jest wynikiem niezgody polskich przewoźników na umowę między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów. I to ta umowa, która jest podpisana między Ukrainą a Unią Europejską, stała się przyczyną zniesienia zezwoleń, których przywrócenia domagają się polscy przewoźnicy. I mam takie trzy fragmenty z dyskusji, która się tam toczyła. To dosyć dynamiczna dyskusja. Ona są po kolei, ale one pochodzą z trzech różnych części tej ponad 20-minutowej dyskusji. Wydaje mi się, że dobrze oddają to, co się tam działo.
To, co mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi o samochody, które są tutaj przypilotowane, to ustalone jest trzy samochody normalne i wszystkie humanitarne i wszystkie z materiałami niebezpiecznymi i wojskowymi, które tutaj przyjadą. Wszystkie.
Chyba, że ma fałszywą humanitarkę, bo były takie sytuacje.
Mieliśmy jednego pana, który wiózł kombajn zbożowy
i humanitarka. No,
i miał dokumenty przerobione jako transport humanitarny.
I ten nie pojedzie
w żadnym wypadku.
To policja powinna sprawdzać, czy jest to humanitarne, czy też nie.
Ale policja się na tym nie zna. Policja się nie zna. Można w Chełmie, w agencji celnej zrobić dokumenty, o tak.
Dawajcie tak. Co wy... Co wy chcecie teraz, żeby zrobić?
Zezwolenia i dwie granice.
Tam są
dwie granice z pasem pierwsze, dla pojazdów to europejskich pustych.
Zezwolenie, wiecie tak. Sami, Rafał, tu wiesz, jak to jest z zezwoleniami.
No, ja
zezwolenie to Unia Europejska, to nie ustawia Ukraina.
Grudnia w Brukseli będzie, ja wiem. Tak. Prawdopodobnie pojedziemy.
To dzisiaj my tego nie możemy tego rozmawiać na ten temat dzisiaj, tak? Nie, zezwolenie...
Tak, ja rozumiem, bo, prosto do 4
grudnia. Ja wszystko grudnia, rozumiem, ale do 4 grudnia jest jeszcze dużo czasu. Zróbmy przerwę chociażby do 4 grudnia, a dalej będziemy rozmawiać.
I
dalej
ale po co?
Żadnej
ale
pauzy
co nam
nie ma
pauza?
Możliwości.
Kto potem to
jest możliwość ustępu.
Przecież oni stoją na drodze i czekają.
Ale my też stoimy na drodze.
Tak, czekajcie. Tak,
ale zaczekajcie, przecież zdajecie sobie sprawę z tego, że nikt teraz nie może podjąć takiej decyzji.
Zezwolenia i dwie granice. Dla pustych pojazdów.
Po granicach musimy tak rozmawiać, tak? Jest.
Ale najpierw zezwolenia, potem dwie granice.
A no to zezwolenia to czwartego, a my po granicach. Tak.
Ale można to zrobić wcześniej, jeśli państwo wyrażą zgodę.
Tak. Zadzwońcie do
można to zrobić wcześniej.
Czy można chociażby teraz wpuścić samochody, ponieważ do czwartego i tak się nic nie zmieni. Nie jesteśmy w stanie rozwiązać kwestii zezwoleń. Ale ludzie stoją na drodze.
Taka jest idea protestu, że niestety nie wszyscy są z takiego protestu zadowoleni. Proszę przyjąć do wiadomości, że w przypadku protestu są to niedogodności, akurat w tym przypadku dla kierowców, którzy stoją w tej kolejce, ale też proszę zwrócić uwagę, że w tej kolejce również stoją polscy przewoźnicy. Więc, ale proszę pana, to
no
właśnie dlatego, że jest taka
rynku,
dysproporcja udziału w rynku i między innymi o to walczymy, żeby ta dysproporcja została zmieniona.
W mnie zaraz kluczowe pytanie było, jakie ja jechał. To pytanie humanitarnych...
Kluczowe kwestie, z którymi przyjechałem, to kwestia transportów humanitarnych i niebezpiecznych. To są te dwa pytania, na temat których rozmawialiśmy poprzednio i zapewniliście nas, że takie transporty będą przepuszczane. Otrzymujemy informację, że nie przepuszczacie transportów humanitarnych i niebezpiecznych. Dlatego porozmawiałem z kierowcami, zobaczyłem, że pojazdy z ładunkami niebezpiecznymi stoją. Jeżeli mówicie, że faktycznie przepuszczacie takie pojazdy, to powiadomimy kierowców i oni zaraz tu przyjadą. To jest ta kluczowa kwestia, którą chciałem sprawdzić, porozmawiać i wyjaśnić, ponieważ dzisiaj jestem w Polsce przyjazny.
Ja chciałem zupinić się i z wami przewierzyć i pogovorić, tому що я зараз просто їду транзитом через Польщу.
Proszę pana, nasza rozmowa ma charakter w zasadzie nieoficjalny. Oficjalny będzie miała wtedy, kiedy jakieś ustalenia będziemy mieli na piśmie. To jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o państwa propozycje, padło tutaj pytanie ze strony kolegi konkretnie, jaka jest propozycja dotycząca przywrócenia pozwoleń?
Jakie jest wasze stanowisko odnośnie zezwoleń?
Jeśli państwo nie udzielicie jakiejkolwiek propozycji...
Zaraz, sekundę.
Ta kwestia nie jest tematem dzisiejszego spotkania. Tematem na dziś jest przejście graniczne do Rochusk i
Jagodzin.
Jak będzie temat zezwoleń, to będziemy rozmawiać dalej.
W zasadzie to jest pierwszy punkt, taki można powiedzieć punkt zwrotny. Pozostałe postulaty są do spełnienia dopiero w momencie, kiedy uzyskamy przywrócenie pozwoleń. I można powiedzieć, że pierwszy postulat, który jest za pańskimi plecami, on jest jako numer jeden do zrealizowania. Bez niego wszystkie kolejne postulaty tracą sens.
Tak.
My nie rozmawiamy w tej chwili o blokowaniu możliwości transportu do Ukrainy. Proszę pana, jeśli jest milion transportów odbywa się w kierunku Ukrainy, równie dobrze kolega tutaj składał propozycję, że możecie otrzymać 600 tysięcy pozwoleń, 400 tysięcy, czy 30 nam wystarczy jako Polakom, czyli 300 tysięcy pozwoleń dla nas, 700 tysięcy pozwoleń dla was. Przepraszam, że to jest dobra propozycja. Ona by tak naprawdę zaspokoiła potrzeby państwa ukraińskiego w dziedzinie transportu. Myślę, że no, jeśli przewoźnicy tak tacy jak ja walczymy o to, żeby mieć dostęp do państwa rynku, to powoduje, że nie możecie podejrzewać, że automatycznie będą przerwane łańcuchy dostaw, że te transporty nie dotrą, bo dowiozą to i Ukraińcy, i w jakiejś części Polacy. Więc to, co w tej chwili odbywa się w tej kolejce, gdzie rozmawialiśmy, około 95% to są przewoźnicy z Ukrainy lub więcej, ten parytet zostanie zmieniony. Będzie 70 do 30. I my o to walczymy, więc proszę zastanowić się, czy warto jest do czwartego czekać, czy może, jeśli tych przewozów odbyło się milion, podzielić to sprawiedliwie. Propozycja jest nawet taka dosyć ugodowa ze strony przewoźników.
I my stąd schodzimy od razu.
Ja zrozumiem, co wy mówicie. Prosto kluczowa historia...
Koledzy, zrozumiałem, co mówicie. Kwestie kluczowe to po pierwsze teraz obowiązuje umowa, a po drugie wszystkie swoje postulaty jako polscy przewoźnicy powinniście kierować do Polski. polskiego rządu, a nie blokować granicy, ponieważ szkodzi to ludziom i państwu. Nie blokujecie waszą granicę, polską. Szkód doznają ludzie w Polsce i na Ukrainie, ponosimy straty i my, i wy.
Ale від цього страждають люди і в Польщі, і в Україні. І ви страждаєте, і ми.
Це мато до себе, що по одній її стороні є одне панство, по другій є друге.
Я розумію. Ми теж
шануємо ваше право до протесту, лечь актуальні блокада границі є дуже некорисна в квесті економічної для вашого і нашого панства.
Для вашої країни і для нашої.
Прошу звернути увагу на одну річ. Я пану теж хочу відповідати.
Ваші вимоги,
ваші постулати повинні ще керувати до вашого рządu, який має можливості комунікування ще з нами, з Унією Європейською i Komisją Europejską. Nie do nas tu dziś zgromadzonych należy taka decyzja.
To nie nam z wami wyrzucać.
Jakie jest wasze stanowisko odnośnie zezwoleń? Podozwołam, jakie jest wasze stanowisko?
Posłuchajcie, ja nie mogę.
Nie mogę komentować stanowisko rządu.
Urzędu Ukrainy.
No to skoro pan nie ma prerogatyw, to co pan tu robi?
Dziwica, ja zaraz, kolegi, jakщо...
Nie. Bez sensu jest ta rozmowa. Zezwolenia będą czy nie?
Nie proponujemy, zezwolenia będą czy nie?
Rozmowa сьогодні.
Dziś chciałem tylko zapytać o transporty niebezpieczne i ADR.
I pro ADR.
I militarka idzie bez kolejki. ADR-y stoją w kolejce i puszczamy tak, jak puszczamy do tej pory.
Tak, wy już skazali ADR.
Przecież powiedzieliście, że ADR-y przyjeżdżają bez kolejki. Mam rację?
Tak.
Nie jeżdżą, jeżdżą i tak, i puszczamy po tyle, co jest teraz.
Chciałbym tylko zwrócić państwa uwagę na jedną rzecz, że polskich kierowców może też nie być w kolejce, po prostu, bo może pojechali do domu, bo wiedzą, że protesty będą nadal trwać, a mają taką możliwość w przeciwieństwie do kierowców ukraińskich. I to była dyskusja, która toczyła się w Dorohusku przed przejściem granicznym, tam gdzie trwa nadal blokada polskich przewoźników, blokada granicy polsko-ukraińskiej.
Ale minister ukraiński mógłby zapewnić polskich kierowców, że rząd ukraiński by zgadza się na ten podział 70 do 30, który polscy kierowcy zaproponowali, bo rzeczywiście jest problem polskiego transportu i polskich transportowców. Sytuacja na granicy śledził Piotr Mateusz Bobołowicz. Dramatyczna sytuacja, jeszcze weźmiemy pod uwagę prognozę pogody, o której mówił Paweł Bobołowicz z Kijowa. Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Reklama.
Czas ucieka, a ty nie masz jeszcze prezentów. Wszystkie prezenty wydają ci się zbyt prozaiczne? Spokojnie. Odwiedź afrykański sklep Amakuru. sklep.salvatti.pl. Tam znajdziesz oryginalne prezenty dla najbliższych. sklep.salvatti.pl. Zamów, a prezenty same przyjadą do ciebie. sklep.salvatti.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
Z okien Studio Taipei widać najważniejszy budynek Tajwanu. Słynny Taipei 101. I stamtąd zapraszam w poniedziałek o 9:10 na informacje i analizy. Ryszard Zalski.
To była autopromocja.
I godzina 7:33 na naszych zegarach, a my będziemy teraz rozmawiać o polityce, o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie. Z nami jest już pan Michał Karnowski, Tygodnik Sieci. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj o 16:30 zaprzysiężenie rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Czy wiemy, jacy będą ministrowie? Czy wiemy, co wiemy na temat tego zdarzenia?
Dokładnej listy nazwisk czy listy ministrów nie znamy i tu trzeba trochę poczekać, bo no, jakieś tam przesłuchy dochodzą oczywiście. To będzie rząd złożony z zupełnie nowych osób, znaczy nie całkowicie w polityce i nie całkowicie w Prawie i Sprawiedliwości, ale nowych w rządzie. Ma być to taka zupełnie nowa odsłona Prawa i Sprawiedliwości, jakaś propozycja zupełnie inna, wizerunkowa, skierowana w przyszłość. Propozycja, która ma zaskoczyć i opinię publiczną, i tych partnerów potencjalnych z opozycji, do których jest skierowana. Z tym, że jak to podkreśla premier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, który też na wpolityce.pl publikujemy, przedrukowujemy, niekoniecznie ona musi wybrzmieć dzisiaj, tak? Tutaj te szanse nie są największe, to wszyscy wiedzą. Ja myślę, że nie ma sensu ich podbijać, nie ma sensu też może komuś robić złudzeń. Najprawdopodobniej w drugim kroku rząd będzie tworzyła jednak ekipa skupiona wokół Donalda Tuska. Natomiast ta propozycja, którą przedstawia dzisiaj premier Morawiecki, to jest inwestycja w przyszłość. To będą młode nazwiska, to już są postulaty programowe, takie bardzo konkretne, bardzo łączące. Myśl polityczna stojąca za tym, jak podkreśla premier Kaczyński, jest taka. Właściwie jakby się zastanowić, to tę straszliwą wojnę polityczną przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, ale i przeciwko wszelkiemu porozumieniu w polskiej polityce prowadzi jedna formacja, Platforma Obywatelska. Te pomniejsze formacje polityczne, przynajmniej teoretycznie, przynajmniej formalnie, do władzy szły pod innymi sztandarami. Raczej właśnie łączenia, raczej szukania drogi środka, a nie wojny i politycznej zemsty. Więc taką propozycję przedstawić trzeba. Ja uważam, że w tej trudnej sytuacji premier Mateusz Morawiecki robi to dość sprawnie, mając takie poczucie właśnie, że inwestuje w przyszłość. Oczywiście to zderza się z rozmaitymi kpinami, szyderstwami. Tutaj to może zaskakujące, ale jakoś pozycję lidera w tej sferze przyznał sobie Szymon Hołownia. Taki marszałek Sejmu, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. Każdego dnia pan Hołownia zadaje to pytanie tysiącom, czy wszystkim kamerom i mikrofonom w Polsce, a one jednogłośnie odpowiadają, że tyś marszałku nie tylko najpiękniejszy, ale i najmądrzejszy, i najbardziej dowcipny. I właściwie można odnieść wrażenie, że marszałek Hołownia jest takim spełnieniem historii polskiego parlamentaryzmu, że jest tak świetny, już tak dobry, że no nie było lepszego i lepszego nie będzie. A skoro tak, to historia parlamentaryzmu może się na nim skończyć, bo po co robić coś dalej, jeżeli to już się spełniło, osiągnęło swój ideał. No, sceptycy podkreślają, że marszałek Hołownia nigdy w życiu niczym nie kierował, niczego w życie nie wprowadził, żadnego idealnego prawa nie uchwalił, chociaż poucza wszystkich na ten temat. No, zobaczymy. Na razie Hołownia wziął na siebie rolę takiego kpiarza, szydercy. Chyba nie rozumie, że takie rzeczy człowieka zawsze doganiają, że w polityce mądrzy ludzie nie kpią nawet z tych ludzi czy z tych partnerów, których w danej chwili nie chcą gdzieś mieć przy swoim stole. Bo no, polityka to jest proces, w którym nic nie jest pewne, nic nie jest ostateczne, żadne zwycięstwo jakby historii nie zamyka. Więc mają dzisiaj politycy opozycji swoje kilka minut, swój złoty czas. Mają do tego prawo, ale mam poczucie, że nie rozumieją, że za chwilę odpowiedzialność za kraj i wszystkie problemy Polski będą na ich barkach spoczywały.
Złoty czas, który chcą wykorzystać do tego, żeby powołać komisje śledcze. Już teraz, jak przeczytałem na portalu W Polityce, już teraz nie 3, a być może 6 komisji śledczych, a być może jeszcze więcej tych komisji w polskim parlamencie powstanie.
To jest odjazd. To jest naprawdę zjazd na nartach przez jakiegoś niezbyt doświadczonego i niezbyt mającego niezbyt duże umiejętności narciarza z jakiegoś lodowca. To jest kluczowy dowód na to, ale nie jedyny, że oni poważnie do swoich obietnic programowych nie podchodzą, że ta władza uznaje, że właściwie stan spraw w Polsce jest okej, nie trzeba specjalnie nic robić, bo jeżeli robisz 3 komisje śledcze, a już nie mówię o 4, 6, to znaczy, że niczym innym się nie zajmiesz. No, wszyscy pamiętamy te okresy, w których polski parlament wchodził w czas badania ważnych spraw przez komisje śledcze. Bez względu na to, w jakiej to było kadencji, kto to robił i jaką miał intencję, zawsze skupiało to wysiłek, uwagę opinii publicznej, zawsze było trudnym doświadczeniem i zawsze wymagało ciężkiej pracy. I tych posłów, którzy są w stanie też takie zadanie udźwignąć, to za wielu nie ma. No te 6-7 komisji, ale już 3-4, to oznacza, że tutaj ta koalicja, która szykuje się do władzy, po prostu nie ma zamiaru rządzić. W ogóle wszystko, co nam powiedziała przed wyborami, wszystko, co obiecała czy Polakom ogólnie, czy poszczególnym grupom społecznym, nie obowiązuje. Mamy wasze głosy, I co nam zrobicie? My się zajmiemy teraz ściganiem Prawa i Sprawiedliwości. Dopaść PiS to jest jedyne, co tam będzie traktowane na poważnie. Wszystko inne było z widą, świadomym manewrem, oszustwem. Tu każdy może sobie podłożyć, co chce, ale bez wątpienia nie było traktowane poważnie i nie będzie traktowane poważnie. Ta moja teza, myślę, że znajduje potwierdzenie także w bardzo sloganowej, no, takiej wręcz szokująco ogólnikowej umowie koalicyjnej, gdzie mamy do czynienia z zapowiedziami albo bardzo, bardzo takimi banalnymi, no, które nie niosą żadnego konkretu, albo z jakimiś dziwnymi, zagadkowymi zdaniami, które zapowiadają na przykład opracowanie programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej. No, trzy duże projekty są na etapie naprawdę zaawansowanym. Wymagało to wielu lat pracy, wielkich wysiłków. Rozumiem, że te trzy projekty albo są nieznane politykom tej koalicji, albo będą wyrzucone do kosza. Podobnie z Wojskiem Polskim. Gigantyczny, potężny, trudny bardzo taki w tym czasie też program modernizacji Wojska Polskiego, a tam jedno zdanie: Wojsko Polskie powinno być nowocześnie dowodzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt. No, trudno traktować to poważnie, bo przychodzą tak, jak gdyby państwo się zaczynało dzisiaj, tak jak gdyby wszystko to, co wcześniej, nie istniało. Chyba ich to też specjalnie nie interesuje. Kolejny dowód na moją tezę, że te rządy będą skupione wyłącznie na zemście, znajdujemy w składzie. To, co podają media, z moich informacji wynika, jest prawdopodobne, więc mogę sobie na taką tezę pozwolić, w składzie ewentualnego rządu Donalda Tuska. Tam są po pierwsze przede wszystkim faceci, ale po drugie tacy partyjni towarzysze, partyjni działacze, przerzucani z jednego ministerstwa do drugiego. Tu tym się zajął, miał się zajmować wczoraj, jutro czymś innym, ale tak naprawdę istotą tych wyborów kadrowych Tuska jest to, że to mają być ludzie, którym powieka nie drgnie, gdy będą musieli tej zemsty dokonywać. On to zresztą parę razy mówił, że jego interesuje 100 dni zemsty, 100 dni, jak to mówił, żelaznej miotły, a potem niech przychodzi kto inny. Oczywiście problem jest jeden. No, ta zemsta ma się dokonywać w sposób bezprawny. Ta zemsta ma się dokonywać przy połamaniu konstytucji i ustaw. Myślę, że będziemy świadkami naprawdę dramatycznych scen, bo Tusk uznał, a i wielu z nim, że zwykła większość sejmowa unieważnia kadencyjność większości urzędów, unieważnia uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, unieważnia tak naprawdę dobry obyczaj parlamentarny, że ta zwykła większość sejmowa wszystko unieważnia. No tak nie jest. Więc Tusk z pełną świadomością zamierza wprowadzić rządy prawa, stosując całkowite bezprawie. To, myślę, będzie wymagało od opinii publicznej dużej mobilizacji i przeciwstawienia się temu, bo jak się na to raz zgodzimy, to już nigdy, nigdy polska demokracja nie wróci do stanu poszanowania elementarnych zupełnie praw. Przy całej tej propagandzie antypisowskiej nigdy Prawo i Sprawiedliwość czegoś takiego nie zrobiło. Nigdy nie podeptało jakiejś kadencji, nigdzie nie weszło siłowo. Zawsze było to z poszanowaniem prawa. Oczywiście dysponowało poparciem prezydenta, w związku z tym część na przykład kadencji mogło przerwać, ale miało do tego prawo. Tak mówi konstytucja. Można zmieniać organizację pewnych urzędów, można zmieniać ustawy, gdy ustawa jest przyjęta przez Sejm, Senat i uzyskuje podpis prezydenta. Ta koalicja tego nie ma, a mimo wszystko zamierza bardzo brutalnie deptać nasze zasady życia politycznego, organizację państwa polskiego.
Między innymi rozwiązać IPN, o czym jest artykuł w najnowszym tygodniku Sieci.
Tak, dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, ale też doskonały historyk, świetny mówca, taki, myślę, że taka postać życia publicznego z dużą przyszłością. Opowiada naszym dziennikarzom o tym, że no trochę tak, może skracając, IPN będzie twierdzą nie do zdobycia, jak to napisaliśmy na okładce, ale opowiada też o wielkiej roli Instytutu. Opowiada o tym, że wiele ataków wynika z tego, że on dobrze pełni swoją funkcję, że się nie waha mówić prawdę i historyczną, i tą dotyczącą poszczególnych postaci, które przechodzą lustrację, ale też, że to wszystko bardzo, bardzo zmieniło Polskę. I nie jest przypadkiem, że ten postkomunizm, który w dużej części szykuje się do powrotu, wrócił jednak pod fałszywą flagą. To znaczy przedstawiono Polakom ofertę postkomunistyczną w tym wymiarze kadrowym i w tym wymiarze też stosunku do rzeczywistości, taką bardzo cyniczną, bardzo zakłamaną, taką wywodzącą się jeszcze z sowieckich czasów, ale przedstawiono pod przykryciem biało-czerwonego serduszka i pod przykryciem marszu, który kończył się na rondzie zgrupowania Armii Krajowej Radosław, czyli w miejscu bardzo symbolicznym. Te biało-czerwone flagi, to słowo Polska odmieniana wielokrotnie, to też jest w jakiejś mierze, w mojej ocenie, dowód na to, że Polacy odrzucili postkomunizm, więc formacje postkomunistyczne się poprzebierały, założyły inne zupełnie szaty, wzięły fałszywe flagi. Jest być może naszą winą, patriotów, że nie umieliśmy tego nazwać po imieniu, dotrzeć do Polaków z pewnym ostrzeżeniem, do wszystkich Polaków, ale stało się. No teraz musimy pilnować, żeby ten postkomunizm nie zawłaszczył nam znowu państwa, bo to jest jak taka mafia. Oni się nigdy nie zatrzymają, oni zawsze chcą więcej. Ich interesuje wyłącznie pełen monopol we wszystkich sferach życia publicznego.
O czym powiedział Michał Karnowski, tygodnik sieci Portal w Polityce, telewizja w Polsce. Bardzo serdecznie, Michale, dziękuję za poranną rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.
Miłego dnia również życzymy, a my Państwa zachęcamy do tego, żeby wejść na stronę patronite.pl/radiownet i zostać albo kapitanem, albo komandorem, albo admirałem. Mogą Państwo zobaczyć i kupić bilet do wspólnego tworzenia Radia Wnet i do tej naszej podróży żółtą łodzią podwodną, ale nie tylko łodzią.
Zapraszamy na nasz rejs. Zawiniemy do portu w Tajpej dzisiaj, a w środę zawijamy do portu w Szanghaju.
Ale dzisiaj jeszcze będziemy w porcie w Medellin, tak?
I będziemy w porcie w Medellin i będziemy w porcie w Amsterdamie. A teraz port sportowy. Port Grzegorz Milko na pewno jest już po porannej gimnastyce. Podobnie jak Magdalena Uchaniuk też rano wstaje o godzinie 5:00, otwiera balkon, oddycha głęboko i ćwiczy 10 pompek, 14 przysiadów, trochę podskoków, tak, Magdo?
Z tymi pompkami tylko bym się jednak nie zgodziła. Przysiady i oddechy jak najbardziej, ale to pan Krzysztof sam pompki robi rano, więc tak myślę, że wszyscy razem z nim trenują.
W zdrowym ciele, zdrowy duch. Jest godzina 7:47. Słuchają Państwo Poranka Wnet 27 listopada. To jest ostatni poniedziałek listopada. Czas na sport.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Bardzo źle zainaugurowali sezon skoków narciarskich nasi skoczkowie. Turniej wrócę w Finlandii. No i proszę sobie wyobrazić, że w zawodach tylko Dawid Kubacki awansował do serii finałowej. Pozostała czwórka. Stoch, Żyła, zniszczą Wąsek, odpadła z rywalizacji już po pierwszym skoku. Może po kolei. 21 miejsce w sobotę Dawida Kubackiego. Świetny Stefan Kraft, Austriak, wygrywa przed Piusem Paszkę. Niedziela nieco lepsza, Żyła 21, Kubacki 23, Stoch znowu nie przeszedł kwalifikacji. Trener Türbischner powiedział: nie panikujemy, wiemy co robić, tylko spokój może tutaj rzeczywiście dać nam dobrą pracę. No, oby tak było. W niedzielę historyczny wynik, Stefan Kraft, który wygrał, poprawił rekord świata w zdobyczy punktowej na dużym obiekcie. W sumie zgromadził aż ponad 300 punktów, a 15 zawodników było również z notą powyżej 300. Kraft oczywiście najwyższa nota. Skakali naprawdę świetnie, no poza rzeczywiście Polakami. Myślę, że w sklangu sportowym, w nomenklaturze sportowej można powiedzieć false start i to chyba będzie najlepsza relacja z tych skoków. Wrócę, no ale jeśli Dawid Kubacki już wie mniej więcej jak skakać, a powiedzmy Żyła i Stoch wejdą w ten rytm, to może być w całym sezonie naprawdę dobrze. To w końcu pierwszy turniej, a więc pierwsze koty za płoty. Natomiast nasza piłkarska ekstraklasa, tutaj 16 kolejka i kilka bardzo ciekawych rezultatów. Niesamowity mecz w Poznaniu. Lech Poznań przegrywał z Widzewem do 88 minuty. Wtedy Szwed Karlström daje Lechowi 1-1. Wielka rzesza kibiców Lecha, 25 tysięcy, liczyła, że to będzie jeszcze zryw i zwycięstwo, ale nie, nie. Dzielny Widzew po prostu wrzucił turbo i strzelił dwie bramki. Klimek w 93 minucie i Pawłowski w 96. I Widzew wygrywa 3-1 na stadionie w Poznaniu. a więc z bardzo, bardzo rozgoryczeni miejscowi kibice popularnego kolejorza. Natomiast w innych wczorajszych wynikach Legia, mówię o całej kolejce, bo to był akurat mecz w sobotę, Legia remisuje z Wartą 2-2, no i traci dystans do czołowej piątki w naszej piłkarskiej ekstraklasie. To bardzo zły był mecz rzeczywiście dla Legii, chociaż świętowano 50 lat tej wielkiej, popularnej trybuny Żyleta. Kiedyś kibice Legii, ci najzagorzalsi, siadali pod reklamą Paul Silver, gdzie była Żyletka, i tak rzeczywiście się to już przyjęło w świecie piłkarskim. No i ale rzeczywiście ten remis warciarze po prostu święto zepsuli. ŁKS, najsłabsza drużyna naszej ekstraklasy, przegrywa z Zagłębiem Lubin 0-2. Jagiellonia tylko remisuje 0-0 z Piastem. Kolejny remis Piasta, zresztą to jest prawdziwy rekordzista. 12 remisów w całym sezonie. Ojojoj. Raków Częstochowa Krakowia 1-1. Pogoń przegrywa ze Stalą Mielec 2-3. No więc rzeczywiście ta Stal Mielec pod wodzą Kamila Kieresia naprawdę gra bardzo dobrą piłkę. Puszcza Niepołomice ograła Górnika Zabrze 2-1, a Ruch Chorzów remisuje z Koroną Kielce 1-1 i w 93 minucie remis Koronie ratuje były piłkarz Ruchu Chorzów, a wychowanek Górnika Wałbrzych Szymon Miłosz Trojak. Dziś jeszcze lider naszej tabeli Śląsk Wrocław może zwiększyć dystans nad resztą stawki, gdyż wybiera się do Radomia na mecz z Radomiakiem. To o godzinie 19. Na tę chwilę już Śląsk ma 2 punkty przewagi nad Jagiellonią. Dalej jest Lech, Raków, Pogoń i Legia. No ale to może się zrobić nawet 5 punktów. Naprawdę. O takiej, myślę, jesieni od dawna marzyli kibice Śląska Wrocław. Zanim przejdę do wyników z pierwszej ligi, to może zróbmy sobie małą przerwę na reprezentację Polski. No bo przecież wszyscy żyjemy tym, jak grali biało-czerwoni i jak zagrają w barażach. Najpierw ze Estonią, a później z Walią lub Finlandią. Pewnie akcje Walijczyków stoją wyżej i wcale nie będzie to łatwy mecz, co podkreślają wszyscy fachowcy. Wczoraj gościem specjalnym audycji Porozmawiajmy o Sporcie był były doskonały napastnik, reprezentant Polski, 79 występów. Wisła Kraków, legenda, dwukrotny król strzelców. Celtic Glasgow, no myślę, że już Państwo wiedzą. Maciej Żurawski, obecnie ekspert Polsatu Sport, który powiedział, jakie ma przemyślenia o reprezentacji Polski. Posłuchajmy.
I to wiem, że my na baraże jakby nie będziemy mieć gotowej drużyny, tak stricte gotowej, jakby no, że wszystko będzie idealnie funkcjonować, bo widzieliśmy, że to idealnie nie funkcjonuje, a żadnego meczu już do baraży nie zagramy, więc tutaj no, trudno oczekiwać, że to wszystko będzie idealnie funkcjonować. Natomiast no, przede wszystkim, czego ja oczekuję, to żeby ta gra w defensywie wyglądała dobrze, bo jeśli chodzi o ofensywę, to my potrafimy sobie stworzyć sytuacje, potrafimy je wykończyć. Jeśli bramek nie strzelamy, to też jakby mecze pokazały, że my pod bramkę przeciwnika potrafimy podejść. Czasami brakuje skuteczności, ale gra w obronie, bo tu tych błędów zdecydowanie za dużo i tutaj oczekuję, że to trener poprawi poprzez być może optymalne ustawienie i zestawienie nazwisk, bo tutaj też... No, to wygląda na razie trochę niejasno. Natomiast no też te baraże, no nie będzie łatwo, bo okej, no trzeba wygrać najpierw z Estonią. Natomiast no, jeśli zagramy w finale, to wydaje mi się, że będzie to raczej Walia, a nie Finlandia. A Walijczycy w ostatnim czasie no, pokazują, że potrafią wygrywać naprawdę z bardzo dobrymi drużynami. Będą grać u siebie ten mecz, więc ja kilka razy miałem okazję komentować mecze Walii i powiem szczerze, że mimo, że już Gareth Bale powiedzmy nie jest tutaj szefem tej drużyny, bo po prostu już zakończył karierę reprezentacyjną, no to inni piłkarze no, unoszą odpowiedzialność i pokazują, że są niesamowicie groźnym zespołem, gdzie już wiele różnych wariantów, jeśli chodzi o budowanie akcji, funkcjonuje i to nie jest taka gra po prostu, nie wiem, typowa dla wyspiarskich drużyn, powiedzmy tych bardziej przeciętnych, tylko tu jest szereg ciekawych zagrań, ciekawych zachowań, wachlarz rozwiązań w ofensywie. No, nie chcę tak to tylko przedstawić, jakby oni byli tutaj,
tak.
Nie wiem, jakimś mocarstwem piłkarskim, ale naprawdę tą grę w kilku ostatnich latach bardzo mocno poprawili.
To powiedział Maciej Żurawski. Oczywiście my teraz cały czas żyjemy tym, co na co dzień, a więc nasze piłkarskie stadiony, no i pierwsza liga. Tam też się dzieje bardzo dużo ciekawych meczów. Przede wszystkim derby Trójmiasta, zawsze elektryzujące. Arka pokonała Lechię Gdańsk 1-0. Świetna praca Filipa Łobodzińskiego w roli trenera. No i przede wszystkim Marcianik. To jest taki bohater, najpierw bohater, a później antybohater, bo strzela bramkę, tę jedyną zwycięską, no a później wylatuje z czerwoną kartką. Arka jest liderem tabeli, ale na pozycję wicelidera wraca Odra Opole, która pokonała Polonię Warszawa 3-0. Wisła Płock przegrywa ze Zniczem Pruszków 0-1, a Wisła Kraków po też niesamowitym meczu wygrała 3-2. No i tu też się działy niesamowite sceny. To GKS Katowice prowadził 2-1 i w 97 minucie, bardzo długo sędzia przedłużał ten mecz z różnych przyczyn, Gogu daje remis 2-2, a później Biała Gwiazda strzela Basena. 90 już praktycznie 9 minuta i Wisła rzutem na taśmę, nawet nie wiem czy nie jakimś skokiem na taśmę, wygrywa to spotkanie. Motor Lublin również 3-2 po bardzo fajnym meczu, ciekawym, zwycięża Stal Rzeszów. Liderem Arka, przed Odrą Miedź Legnica, Lechia Gdańska, a później jeszcze Górnik Łęczna. Przenosimy się do słonecznej Hiszpanii. Robert Lewandowski zagrał cały mecz, bardzo się starał, zwycięstwa nie dał, ale powiedzmy, że wchodzi na ten taki swój, no, w miarę dobry poziom, bo już jest po kontuzji, bo potrafi zagrać cały mecz, bo nie potrzebuje zmiany. No i cały czas jest jednak tym Robertem, tą dziewiątką. Oby tak było jak najdalej, jak na baraże i później na Mistrzostwach Europy. Barcelona pojechała do Rayo Vallecano, wywozi remis 1-1, gdzie w końcówce też ratuje ten remis. Real Madryt z kolei poleciał na południe Hiszpanii do Kadyksu i tam zwycięża 3-0, chociaż rzeczywiście też z pozoru początek nie był łatwy. Jeszcze, no właśnie, Real Madryt obejmuje pozycję lidera przed Gironą, trzecie jest Atletico, Barcelona dopiero na czwartej pozycji. Jesteśmy w lidze angielskiej, bo tam niesamowity mecz, klasyk po angielsku, Manchester City, Liverpool 1-1. Erling Haaland strzela bramkę już w pierwszej połowie, a Alexander Arnold 80 Arnold i tym samym Liverpool The Reds wywożą bardzo cenny remis. Newcastle poradziła sobie z Chelsea aż 4-1, a jeszcze jedno ciekawe spotkanie, Tottenham, Aston Villa 1-2, Everton przegrywa z Manchesterem United 0-3, a w tabeli Arsenal jest liderem, on z kolei wygrał swoje spotkanie z Brentford przed Manchesterem City, Liverpoolem i właśnie Aston Villa, gdzie Matty Cash grał do 46 minucie, ale dostał żółtą kartkę. Francja, bo tam przecież wielką gwiazdą jest Marcin Bułka, który teraz też rozegrał cały mecz i rzeczywiście ta Nicea jest wiceliderem tabeli. Paris Saint-Germain zwycięża Monaco 5-2, umacnia się na pozycji lidera, chociaż rzeczywiście depcze po piętach Nicea, które swoje spotkanie remisuje. Z innych ciekawych meczów to myślę, że tutaj Bundesliga, bo to zawsze gdzieś tam zerkamy za naszą zachodnią granicę, a tam liderem Bayer Leverkusen, co jest ciekawe, przed Bayernem Monachium i Stuttgartem. Bayer Leverkusen, który wygrywa z FC Köln 1-0. Jeszcze więcej doniesień takich stricte ze stadionów europejskich zaproponuję Państwu po godzinie 9. Natomiast chciałbym powiedzieć, że koniec sezonu w Formule 1 i to też jest niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie. Oczywiście wcześniej już trzeci tytuł z rzędu zapewnił sobie Max Verstappen, latający Holender, a teraz wygrał w Abu Zabi ostatni wyścig sezonu, który zdominował jak nikt inny w historii Formuły 1. Tak pisze prasa, która się na tym zna. No, ja pamiętam takie sezony, kiedy Michael Schumacher wygrywał oczywiście, czy też Lewis Hamilton, ale jeśli Max Verstappen tak bardzo zdominował, no to należy rzeczywiście w to wierzyć, a więc już wiemy, że Formuła 1 odstawia bolidy aż do wiosny, wczesnej wiosny, a my spotykamy się z Państwem po godzinie 9. Dziękuję.
Wiadomości sportowe.
Miłośniczka psów z Wrocławia dziś fryzurę swą poprawia. Kręcąc loczka decyduje. Trzeba wesprzeć. Tak to czuję.
Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
oczywiście się pod tym apelem podpisujemy. Proszę sobie zapisać, wejść, jeżeli jeszcze Państwo nie zdążyli, patronite.pl/radiownet i wybrać sobie próg. Możemy być kapitanem, możemy być bosmanami, możemy być komandorami, no i oczywiście możemy być admirałami.
Kapitan Jakub Duszak jest już w żółtej łodzi podwodnej. Za chwilę wiadomości.
Reklama.
O matko jedyna, słup wrócił, żebyście wiedzieli, co to albo w kulturze i jak i kiedy.
A te łapy trzymające się obchodzące to do Małgosi Kleść i Konrada Mędrzyckiego należą. Piątki o 11:00.
Uszy w słup.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Czas ucieka. A gdy nie masz jeszcze prezentów, wszystkie prezenty wydają ci się zbyt prozaiczne? Spokojnie. Odwiedź afrykański sklep Amakuru. sklep.salvatti.pl. Tam znajdziesz oryginalne prezenty dla najbliższych. sklep.salvatti.pl. Zamów, a prezenty same przyjadą do ciebie. sklep.salvatti.pl.
Po reklamie.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Dziś powołanie nowego rządu i przewidywania Michała Karnowskiego, czwarty dzień blokady części polskich przewoźników na przejściach granicznych z Ukrainą oraz ostatni dzień zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Czwarty dzień blokady części polskich przewoźników na przejściach granicznych z Ukrainą. Przewoźnicy blokują przejścia w województwach lubelskim, w Dorohusku i Chrebennem oraz w podkarpackim, w Korczowej i Medyce. W tej drugiej podkarpackiej lokalizacji wspierają ich rolnicy. Reporter Radia Wnet Piotr Mateusz Bobołowicz był świadkiem dyskusji między protestującymi a przewoźnikami ukraińskimi.
My nie rozmawiamy w tej chwili o blokowaniu możliwości transportu do Ukrainy. Proszę pana, jeśli jest milion transportów, odbywa się w kierunku Ukrainy, równie dobrze możecie otrzymać 600 tysięcy pozwoleń, 400 tysięcy, czy...
300
tak.
30% nawet.
30 nam wystarczy jako Polakom, czyli 300 tysięcy pozwoleń dla nas, 700 tysięcy pozwoleń dla was. My o to walczymy.
Kwestie kluczowe to po pierwsze teraz obowiązuje umowa, a po drugie wszystkie swoje postulaty jako polscy przewoźnicy powinniście kierować do polskiego rządu. A nie blokować granicy, ponieważ szkodzi to ludziom i państwu. Nie blokujecie waszą granicę, polską. Szkód doznają ludzie w Polsce i na Ukrainie, ponosimy straty i my i wy.
Ale wy co strażdają ludzie i w Polsce i w Ukrainie?
Polski rząd zapewnia, że od kilku tygodni buduje koalicję państw, dla których jest to ważny temat. Sojusznikami mogą być Słowacy oraz Węgrzy, którzy także protestują. Kilkanaście dni temu szefowie organizacji transportowych z pięciu państw, Polski, Węgier, Czech, Słowacji i Litwy, wydali oświadczenia adresowane do władz unijnych oraz ministrów transportu tych krajów w sprawie swojej sytuacji. Nowy rząd powoła dziś premier Mateusz Morawiecki. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 16:30 w Pałacu Prezydenckim. Sprawę komentował w poranku wnet redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski.
To będzie rząd złożony z zupełnie nowych osób. Znaczy nie całkowicie w polityce i nie całkowicie w Prawie i Sprawiedliwości, ale nowych w rządzie. Ma być to taka zupełnie nowa odsłona Prawa i Sprawiedliwości, jakaś propozycja zupełnie inna, wizerunkowa, skierowana w przyszłość. Propozycja, która ma zaskoczyć i opinię publiczną, i tych partnerów potencjalnych z opozycji, do których jest skierowana.
Mówił redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski. Od tej pory premier będzie miał 14 dni na przedstawienie w Sejmie expose i zwrócenie się z wnioskiem o wotum zaufania. Jednak poza Prawem i Sprawiedliwością wszystkie sejmowe ugrupowania deklarują brak poparcia dla nowego gabinetu. Dziś ostatni dzień obowiązywania zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w Gazie. Do wczoraj uwolniono 58 zakładników z Gazy oraz 117 palestyńskich więźniów. Po południu wolność ma odzyskać ostatnia grupa osób. Oczekuje się również kolejnych ciężarówek z pomocą humanitarną. Wczoraj wieczorem Hamas oświadczył, że będzie domagał się przedłużenia zawieszenia broni. W piątek Izrael zadeklarował, że jest to możliwe, jeżeli Hamas będzie kontynuował uwalnianie zakładników. Premier Benjamin Netanyahu w rozmowie z Joe Bidenem miał potwierdzić to stanowisko. Korea Północna rozmieściła wojsko i broń w pobliżu granicy z Koreą Południową, poinformowała w nocy południowo-koreańska agencja informacyjna Yonhap. Władze Korei Południowej zapowiedziały w ubiegłym tygodniu, że przestaną przestrzegać artykułu porozumienia z 2018 roku, który zakazywał im prowadzenia zwiadu wojskowego terenów przygranicznych. Był to odwet za wystrzelenie przez Koreę Północną satelity szpiegowskiego. W odpowiedzi na częściowe zawieszenie tej umowy przez Seul, resort obrony w Pjongjangu poinformował, że rozmieści nowe rodzaje broni przy granicy ze swoim południowym sąsiadem. Dobrze, że jest Radio Wnet, obywatelskie narzędzie do kontaktu z rzeczywistością, powiedział na antenie Radia Wnet na temat wsparcia na patronite.pl/radiownet historyk profesor Andrzej Nowak.
Ale pamiętajmy, że naszym zadaniem nie jest pozostanie w zanurzeniu, tylko praca nad tym, walka o to wszystko, jedno, jaką metaforę tutaj rozwiniemy, żeby wszyscy mogli oddychać czystym, świeżym powietrzem dostępu do rzetelnych, prawdziwych informacji.
Mówił historyk profesor Andrzej Nowak na temat wsparcia na patronite.pl/radiownet.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady śniegu, nad morzem deszczu ze śniegiem. Najzimniej minus 3, minus 4 stopnie w Białymstoku, minus 1, minus 2 w centrum i w Lublinie, 0 stopni we Wrocławiu, do 1 stopnia na plusie w Krakowie, Szczecinie i w Bydgoszczy.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Czas ucieka, a ty nie masz jeszcze prezentów. Wszystkie prezenty wydają ci się zbyt prozaiczne? Spokojnie. Odwiedź afrykański sklep Amakuru. sklep.salvatti.pl. Tam znajdziesz oryginalne prezenty dla najbliższych. sklep.salvatti.pl. Zamów, a prezenty same przyjadą do ciebie. sklep.salvatti.pl.
Hej, uważaj! Tobie też może wzrastać poziom złego cholesterolu i nawet o tym nie wiesz. Zaburzenia lipidowe nie bolą, a są najczęstszym ryzykiem chorób układu krążenia. Mogą doprowadzić do zawału serca lub udaru. Zadbaj naturalnie o prawidłowy poziom cholesterolu. Suplement diety Optisterin ma w składzie aż 7 substancji aktywnych, w tym monakolinę K, statynę naturalnego pochodzenia i sterole roślinne. Prawidłowy cholesterol? Optisterin naturalnie.
Po reklamie.
Jest godzina 8:06, poranek Wnet, druga godzina. Za chwilę Magdalena Uchaniuk i wywiad polityczny.
Tak, naszym gościem, moim gościem będzie pan Janusz Kowalski, który jeszcze jest wiceministrem rolnictwa, bo dzisiaj o godzinie 16:30 poznamy nowy skład eksperckiego rządu premiera Mateusza Morawieckiego.
Rząd ekspercko-polityczny, już taką nazwę rząd premiera Mateusza Morawieckiego ma. Czy zdobędzie większość? Mało prawdopodobne. Pewno 11 grudnia w polskim parlamencie będzie expose. Expose, który, jak powiedział Michał Karnowski, będzie takim pierwszym krokiem nowego Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy krok w przyszłość. Czy z tym się zgodzi gość Magdaleny Uchaniuk, wiceminister Janusz Kowalski? Zobaczymy. Paweł Bobołowicz zwrócił mi uwagę, że polscy transportowcy, którzy protestują na polsko-ukraińskiej granicy, robią to w czasie, kiedy jest ta przerwa w działaniu polskiego rządu, kiedy w Polsce nie ma rządu, nie można podejmować i nie podejmuje się niektórych decyzji, a polscy przedsiębiorcy, którzy występowali w programie wschodnim czy w raporcie z Kijowa, mówili, że najwięcej na całym proteście tracą właśnie polskie przedsiębiorstwa, te, które handlują z Ukrainą. Jak ten protest będzie trwał, jak ten protest się zakończy, czy jest w tym proteście element prowokacji w stosunkach polsko-ukraińskich, o tym pewno Paweł Bobołowicz powie w raporcie z Kijowa, a my teraz obchodzimy urodziny.
Obchodzimy urodziny Edyta Geppert, która ma korzenie węgierskiej. Mama była Węgierką, dzisiaj obchodzi swoje 69. urodziny. Urodziła się na Śląsku, w Nowej Rudzie, piosenkarka, pisarka, no ale przede wszystkim piękna kobieta. I poranek wnet trwa, 27 listopada, a ja zapraszam Państwa na wywiad wnet.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
I my umawialiśmy się i w końcu się umówiliśmy. Janusz Kowalski, Solidarna Polska, wiceminister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze, witam serdecznie.
Dzień dobry, pani redaktor, oczywiście już suwerenna Polska.
Matko, no to jednak zostało to przyzwyczajenie, suwerenna Polska. O 16.30 ogłoszenie nowego rządu, eksperckiego rządu. Kogo będziemy mogli zobaczyć w tym rządzie, panie ministrze?
No sam jestem ciekaw, czekam na decyzję pana premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie 2 tygodnie na to, żeby uzyskać wotum zaufania. Zobaczymy.
A czy któryś z polityków Solidarnej, suwerennej Polski już uparcie będzie tworzył rząd?
To są zawsze decyzje naszego szefa, czyli pana ministra Zbigniewa Ziobro. Na pewno takie rozmowy się toczyły, ale o 16.30 zobaczymy. Ważne jest to, że ta szczelność informacyjna została zachowana i wszyscy dowiemy się o składzie pełnego rządu o 16.30.
Jeszcze w weekend pan Jacek Ozdoba, pana kolega z partii, mówił, że nic mu o tym nie wiadomo, żeby ktoś z suwerennej Polski był w rządzie, a już w poniedziałek rano wiadomo?
Tak jak powiedziałem, wszystkie decyzje dotyczące składu gabinetu, tego, który będzie popierany przez posłów suwerennej Polski, zapadają pomiędzy liderami Zjednoczonej Prawicy i tak jest i również w tym przypadku. Dzisiaj mamy 2 tygodnie szansy na to, aby pozyskać jeszcze większe zaufanie Polaków. Możemy podejmować dobre dla Polski decyzje, takie jakby na przykład decyzje dotyczące interesu w branży polskich przewoźników, którzy walczą o to, aby były równe zasady, czy na przykład, do czego ja serdecznie od wielu miesięcy namawiam, poszerzenia listy produktów rolno-spożywczych, które powinniśmy wpisać na listę o zakazie importu do Polski, po to, żeby chronić polski rynek rolno-spożywczy. Te decyzje polski rząd cały czas może i powinien podejmować. Jestem przekonany, że dobre decyzje w ciągu tych najbliższych 2 tygodni zapadną.
Czy będą w ogóle jacykolwiek politycy w tym rządzie premiera Mateusza Morawieckiego? Bo mówi się, że to tylko rząd ekspercki.
No, pan premier Mateusz Morawiecki sam jest również politykiem. Jestem przekonany, że ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby w rządzie byli politycy. Ponieważ polityka to jest doświadczenie, to jest umiejętność podejmowania decyzji, to jest...
No ale jednak tutaj została zmiana zgłoszona i jednak Jarosław Kaczyński razem z Mateuszem Morawieckim uznali, że jednak usuwani zostają tacy czołowi politycy z tego rządu, jak Jacek Sasin, jak Mariusz Błaszczak, jak profesor Piotr Gliński. Oni się nie pojawią.
Ci politycy, liderzy Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj skupiają się przede wszystkim na pracy parlamentarnej, ponieważ ruszyła już ta cała maszyna lewicowej koalicji, maszyna legislacyjna. Zapowiadane są bardzo drastyczne ustawy, takie jakby chociaż próba usunięcia 3096 sędziów, to co spowodowałoby ogromną destabilizację Polski.
Ale dlaczego tych czołowych polityków nie
taka
będzie?
Taka była decyzja pana premiera Mateusza Morawieckiego i innych liderów Zjednoczonej Prawicy.
Decyzja?
Ja nie oceniam tej decyzji, bo nie znam jeszcze składu gabinetu. Poczekajmy do godziny 16.30. Dla mnie najważniejszym kierunkiem jest to, że dzisiaj sobie trzeba jasno powiedzieć, nie mamy większości póki co w polskim Sejmie i trzeba robić wszystko, aby zgodnie z hasłem jesień wasza, wiosna nasza, wygrać wybory samorządowe i wybory do Parlamentu
Czyli
Europejskiego.
Czyli rozumiem, że Zjednoczona Prawica pogodziła się już z tym, że władza będzie oddana i będzie przekazana tej szeroko rozumianej opozycji.
Ja mogę mówić w swoim imieniu.
No to
ja
proszę, oczywiście.
Następnego dnia już po wyborach parlamentarnych miałem świadomość tego, że nie mamy większości.
No
ale
po co
oczywiście
Mateusz Morawiecki zdecydował się
nie
na
wygrywa
ten krok?
Ten, kto nie walczy. każdy dzień bez rządów tej lewicowej koalicji jest dniem dobrym dla Polski. To jest moje zdanie. Podejmujemy decyzję, chociażby w zeszłym tygodniu. To jest coś, nad czym walczyłem wiele miesięcy. Udało się zaakceptować przez Komisję Europejską w programie Repower, czyli tym programie, który został uruchomiony po inwazji Rosji na Ukrainę. Prawie 1 miliard euro, czyli 4 miliardy 300 milionów złotych na budowę nowych sieci energetycznych na obszarach wiejskich. Mój autorski pomysł i z tego jestem dumny. I gdybyśmy nie rządzili, to takich pomysłów by nie było.
Ja i moi współpracownicy rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy zachować poufność negocjacji. Wiemy, że nasi konkurenci polityczni będą próbowali szantażować i straszyć. Już do tego dochodzi, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom. Wierzy pan, że te rozmowy mogą w jakimkolwiek procencie doprowadzić do tego, że jakimś, nie chcę mówić cudem, ale powiem, Mateusz Morawiecki uzyska poparcie?
To jest szalenie trudne. Znaczy, moim zdaniem koalicja lewicowa jest dzisiaj tak łasa na stanowiska, czego najlepszym dowodem jest złamanie demokratycznej zasady, że klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, który posiada ponad 40% posłów w polskim Sejmie, nie może doczekać się powołania pani Elżbiety Witek na funkcję wicemarszałka Sejmu, co jest standardem demokratycznym w prezydium Sejmu. Dzisiaj nie ma największej partii w Polsce. Sejmie. To pokazuje pewien sposób myślenia rozemocjonowanych polityków lewicowej koalicji, którzy mają w oczach tylko i wyłącznie zemstę. Ja mam w oczach Polskę. I to jest między nami różnica. Staram się raczej szukać tego, co nas łączy w tym trudnym geopolitycznym czasie, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą, kiedy mamy różne turbulencje w samej Unii Europejskiej, kiedy Niemcy próbują Polsce narzucić i innym państwom reformę traktatów, które odbiera Polsce suwerenność. To są rzeczy, o których powinniśmy dzisiaj wspólnie dyskutować. A proszę zważyć, to jest moje ostatnie zdanie, nie ma tej jedności, ponieważ jeżeli polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego głosują przeciwko Rzeczpospolitej, głosują przeciwko demokracji, chwileczkę, głosują przeciwko niepodległości.
A jakie było ostatnie głosowanie w sprawie traktatów? Przecież posłowie Koalicji Obywatelskiej głosowali tak jak Prawo i Sprawiedliwość. No, posłowie, tak jak Zjednoczona Prawica,
ale posłowie lewicy i przedstawiciel było, Polski 2050, nawet jedna osoba, ale te osoby zdecydowały o tym, że ten traktat nadal będzie procedowany, bo gdyby zagłosowały zgodnie z interesem Polski, możemy się ze sobą kłócić w Polsce. Nawet kłóćmy się, bo na tym polega demokracja. Możemy się spierać, ale za granicą powinniśmy mieć jeden wspólny głos. Też... Jeżeli jest kwestia suwerenności, szanowna pani, no to ci, którzy mówią dzisiaj najwięcej o decentralizacji w Polsce, o oddawaniu na przykład samorządom więcej kompetencji, to jeżeli chodzi o Polskę, to w zasadzie mówią dokładnie coś odwrotnego, jeżeli chodzi o kierunek brukselski, bo chcą jak najwięcej kompetencji oddawać na górę, czyli do Brukseli. Z tym nie ma absolutnie zgody.
Estonia, wiemy, że też jest przeciwna tym zmianom, które mają być w traktatach, więc jeżeli Polska będzie szła w tym kierunku, Estonia, a musi być jednomyślność w przegłosowaniu tych zmian traktatowych, to chyba jesteśmy na dobrej drodze.
No nie jesteśmy na dobrej drodze, ponieważ stało się coś, co nie powinno się stać. Kilku posłów polskich zagłosowało przeciwko polskiej suwerenności. To jest fakt. To powinien dzisiaj być najważniejszy przedmiot debaty. Dlaczego Polacy zagłosowali przeciwko suwerenności Rzeczypospolitej, suwerenności, którą odzyskaliśmy w 89-90 roku pierwsze.
Ale panie pośle, przecież pan wie, że te osoby widzą pozytywy w takiej decyzji i tak tę decyzję tłumaczą, że to jest zwiększenie bezpieczeństwa, że oprócz polskiej armii będzie też na przykład armia europejska, że panie redaktor, oprócz oczywiście komuniści tego będziemy mieć po prostu dużo więcej bezpieczeństwa i dużo więcej naszych potrzeb będzie zaspokajane.
Komuniści w 1944 roku, 45, 46 i aż do roku 93, kiedy wyjechał ostatni sowiecki czołg z Polski, również widzieli pozytywy z tym, że jesteśmy pod okupacją rosyjską. Ja mam inny pogląd. Ja uważam, że w sprawach Polski powinniśmy decydować tutaj w Polsce, w Warszawie, a nie w Brukseli. Jeżeli ktoś widzi pozytywy w tym, żeby oddać decyzyjność Brukseli w sprawach dotyczących polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, polityki znaczenia środowiska. Jeżeli zapadnie na przykład decyzja o tym, że nie można w Polsce hodować krów, to ta decyzja brukselska będzie musiała być w Polsce wykonana. My tracimy niepodległość, my tracimy suwerenność. To jest
podstawowy
problem.
Ale to może powinniśmy się szerzej zastanowić i pomyśleć o tym, czy w ogóle Unia Europejska jest nam jako taka potrzebna, panie ministrze.
No, powinniśmy przede wszystkim mieć jedno wspólne zdanie. Suwerenność jest najświętszą rzeczą, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą Polską i niepodległość. I jeżeli wyłamują się z tego frontu obrony suwerenności posłowie, to powinniśmy...
Ale ci posłowie też uspokajają, że to jest bardzo długa droga, że to jest tylko jedna z komisji Parlamentu Europejskiego, że to jest straszenie Polaków tym, że my będziemy coś zmieniać w traktatach, że jest potrzebna, potrzebna jednomyślność, której nie ma i raczej nie będzie, że jest potrzebna zgoda Parlamentu bezwzględną większością głosów, czyli 2/3, co też w tym parlamencie w takim układzie nie jest możliwe, więc że to jest po prostu straszenie przez Zjednoczoną Prawicę,
jeszcze raz,
przez Prawo i Sprawiedliwość,
jeszcze raz.
I
posłowie Lewicy
Polskę.
I Polski 2050 zagłosowali za tym, aby Polska została, tak jak i inne państwa, pozbawiona prawa weta w 67 kluczowych obszarach kompetencyjnych. Zagłosowali za tym. Słowa nie mają znaczenia. Znaczenie mają czyny. Ci posłowie zagłosowali za tym, aby Polska została pozbawiona na przykład prawa decydowania o tym, w jaki sposób budujemy własną armię, która ma nas obronić przed Rosją. To są fakty. I teraz oceniajmy, czy to głosowanie z punktu widzenia interesów Polski jest głosowaniem dobrym czy złym. Moja opinia jest taka, że jest szalenie niebezpiecznym. I w sytuacji, kiedy są politycy, którzy podejmują takie decyzje, warto ich tutaj z tego rozliczyć.
To będą rozliczać ich w najbliższym czasie już wybory. Bo wybory
dokładnie
do Europarlamentu i sobie wtedy porozmawiamy, panie ministrze,
oczywiście,
jak ten mandat się przełożył. Ale teraz porozmawiajmy o trzech komisjach śledczych.
Dobrze.
Wizy, wybory kopertowe, tak zwane wybory kopertowe i Pegasus. To jest już projekt złożony do nowego marszałka. Uchwały odnośnie ich powołania. Uważa pan, że to dobry pomysł i rozwiązanie, takie trzy komisje śledcze?
Proszę zważyć, że Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie bało się tego, żeby badać okres swoich rządów. Nie mamy niczego do ukrycia i ufam, to jest mój oczywiście autorski pomysł, że i Platforma Obywatelska nie będzie bała się w trakcie prac tych komisji, bo taki jest również instrument Sejmu, że może takie komisje śledcze powoływać. Również badać w zestawieniu z rządami Prawa i Sprawiedliwości rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z lat 2007-2015. I jestem przekonany, że opinia publiczna, Polacy dowiedzą się wielu ciekawych informacji i będzie być może tak, a na pewno tak jak właśnie z tym słynnym już dzisiaj absolutnie, można powiedzieć, przełomowym intelektualnie artykułem w Gazecie Wyborczej. Gazeta Wyborcza po wyborach przyznaje się do tego, że cała narracja dotycząca granicy polsko-białoruskiej, tego całego sporu migracyjnego była narracją w istocie fałszywą, zmyśloną. No to pokazuje, że kiedy zestawiamy fakty z pewnymi wyobrażeniami, którymi była poprzez taką propagandę części mainstreamowych mediów karmiona część polskiej opinii publicznej, to wychodzą ciekawe rzeczy. Pełna transparentność. Ufam, że jeżeli powstaną komisje śledcze, to również będą badać okresy rządów PO-PSL. I to będzie test na to, czy politycy Platformy Obywatelskiej mają coś do ukrycia, bo jeżeli nie zgodzą się na przykład na taki wniosek, jeżeli takowy się pojawi, a może taka będzie decyzja Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, no to będzie to ciekawa informacja.
Wróćmy jeszcze do sprawy związanej z tym, co dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej. Mówimy o przewoźnikach, mówimy od dzisiejszego poranka. Nasz korespondent był również na granicy. Co pan sądzi na temat tej sytuacji? Bo ona się zaognia, jak widzimy, że z każdym dniem jest coraz więcej wypowiedzi i te relacje polsko-ukraińskie ulegają na pewno pogorszeniu.
Jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, jesteśmy Polakami, mamy polskie obowiązki, polskie interesy i mamy przede wszystkim najważniejszy interes stać za interesami polskich firm, polskich pracowników. Jeżeli Unia Europejska, a robi to bezwzględnie, nie ma żadnej solidarności z perspektywy interesów, zabezpieczenia interesów państw przyfrontowych, to powinniśmy w sposób twardy egzekwować nasze interesy.
Ale
uważam,
czemu do
że
tej
przewoźnicy
pory...
uważam, nie, trudno mi się tłumaczyć za działalność innych ministrów. Ja tak jak cała suwerenna Polska w zakresie na przykład kwestii dotyczących sporów w kontekście produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, od samego początku byliśmy za tym, żeby wprowadzić jak najszerszy
zakaz. Ale to mówią przewoźnicy, dlatego wyszliśmy na ulicę, dlatego robimy tę blokadę, ponieważ nikt z nami z rządu nie rozmawiał. Jedyną osobą, która pojawiła się u protestujących przez te ostatnie już prawie 3 tygodnie, był Krzysztof Bosak z Konfederacji. Nie było ani polityków Prawa i Sprawiedliwości, ani suwerennej, ani polskiej, ani żadnej innej partii.
Ufam, że po zaprzysiężeniu pan premier Mateusz Morawiecki z nowym ministrem do spraw infrastruktury spotka się z przewoźnikami i w ciągu kilku godzin rozwiąże problem, stanie twardo za polskimi interesami.
Ale co, uważa
pojedzie
pan,
na
że
granicę polską.
Tak, powinna być taka sama sytuacja jak ze zbożem?
Tak, tak. Znaczy, moje zdanie jest absolutnie, ja stoję w 100% po stronie przewoźników. Przewoźnicy to jest ten sektor polskiej gospodarki, który generuje blisko, jeżeli dobrze pamiętam, 6% PKB, jeżeli dobrze pamiętam. Są bardzo konkurencyjni, jeżeli chodzi o rynki Europy Zachodniej, a i tak są atakowani chociażby różnymi dyrektywami przez Komisję Europejską. I my musimy bronić polskich interesów. Jeżeli mamy interesy innego państwa, interesy polskie, musimy stawać po stronie polskich interesów. I ja ufam, że pan premier Mateusz Morawiecki z nowym ministrem jak najszybciej podejmą pozytywne decyzje po to, żeby Komisja Europejska wprowadziła ochronę dla polskich przewoźników, a jak nie, to powinniśmy zrobić tak samo, jak jeżeli chodzi o kilka produktów rolno-spożywczych, jednostronnie taką ochronę.
Ale Paweł Bobołowicz, który jest w Kijowie, który rozmawiał z polskimi przedsiębiorcami, wprawdzie nie tymi, którzy wożą, ale których towary są wożone, powiedział, stwierdzili oni jednoznacznie, że to polscy przedsiębiorcy najwięcej tracą, a sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej rzeczywiście jest dramatyczna. Gdyby pan minister musiał stać w swoim własnym samochodzie przez kilka tygodni na granicy bez dostępu do rozmaitych koniecznych do życia rzeczy, no to by pan minister prawdopodobnie mówił zupełnie inaczej, że takie problemy rozwiązuje się być może w sposób bardziej cywilizowany, a do tego wszystkiego jest wojna ukraińsko-rosyjska i być może w tym całym proteście też jest niezamierzony przez przewoźników, ale element prowokacji. Tak też jest możliwe, bo stosunki polsko-ukraińskie nagle staną się napięte i to, co żeśmy zbudowali przez od 24 lutego, już nie będzie tym samym.
Od tego jest rząd, od tego są ministrowie, żeby na te wszystkie dylematy, o których szanowny pan redaktor mówi, odpowiadać. Jeżeli mamy stanowisko branży, całej branży transportowców, która czuje się dyskryminowana dumpingiem ze strony ukraińskich przewoźników, tak samo jak czuli się dyskryminowani również rolnicy, to w mojej ocenie polski rząd powinien stanąć i ufam, że tak się stanie w najbliższych godzinach po stronie polskich przewoźników.
Ale to co w najbliższych godzinach?
Mamy nowy rząd, więc o 16:30 z nowym impetem, nowy minister do spraw infrastruktury. Ufam, że jedną z pierwszych jego decyzji będzie przyjazd na granicę polsko-ukraińską, rozwiązanie tego problemu i obrona interesów polskich przewoźników, polskich firm, polskich
Adamczyk
miejsc pracy.
Przecież wiedział, były sygnały, które napływały do Ministerstwa Infrastruktury i to od wielu, wielu miesięcy. To nie jest sytuacja, która
wybuchła 3 tygodnie
temu.
Wyraziłem swój pogląd w tej sprawie. Uważam, że rząd jest od tego, żeby podejmować decyzje. Jestem przekonany, że tutaj pozytywne decyzje w końcu muszą zapaść. Myślę, że kryzys polsko-ukraiński w kontekście produktów rolno-spożywczych powinien nas nauczyć jednej rzeczy, że natychmiast trzeba reagować na problemy, które pojawiają się w relacjach bilateralnych po to, żeby mówić o tym, o czym, czy patrzeć się na to w szerszym obrazku, o czym mówi pan redaktor Krzysztof Skowroński. Mamy interesy, żeby wspierać Ukrainę. Polska najbardziej wspierała Ukrainę w przeciwieństwie na przykład do Niemiec. Niemiec, jeżeli chodzi na przykład o, można powiedzieć, wymierny udział dotyczący naszego wsparcia versus PKB, ale z drugiej strony musimy bronić swoich interesów po to, żeby na przykład zagraniczne firmy nie wykorzystywały zliberalizowanych zasad współpracy między Ukrainą a Unią Europejską do tego, żeby importować produkty, usługi z Ukrainy. A tak niestety, panie redaktorze, się dzisiaj dzieje. Zagraniczne koncerny inwestują na Ukrainie po to, żeby na przykład sprowadzać prawie za bezcen ukraińską żywność na unijny rynek kosztem na przykład polskich rolników. Na to nie ma mojej zgody.
Powiedział pan jeszcze o zakazie innych produktów, które by pan widział. To nie tylko zboże, co jeszcze jest tym, co blokuje polski rynek?
Zdania nie zmieniłem od roku. Znaczy, jestem zwolennikiem pełnej ochrony polskiego rynku przed produktami z Ukrainy. Tak samo jak i rynku innych państw przyfrontowych, takich jak Rumunia, Bułgaria, Słowacja czy Węgry. Unia Europejska, Komisja Europejska może przecież podjąć decyzję, a nie ma takiej woli w Europejskiej Partii Ludowej, żeby zdywersyfikować stawki celne, czyli chronić państwa przyfrontowe, a zerowe stawki celne wprowadzać, utrzymywać na przykład w Niemczech, we Francji, etc. No bo nie może być tak, że Polska ponosi ogromne koszty liberalizacji, na czym zarabiają zagraniczne koncerny z takich państw jak Niemcy, Holandia, Francja, Luksemburg, etc.
No ale co mamy, co Polska ma zrobić i w jaki sposób ma reagować? Ma przestać sobie zdawać sprawę z tego, że Rosjanie bombardują i niszczą infrastrukturę ukraińską, że mamy sąsiada, który jest w trakcie wojny, zamknąć na to oczy i powiedzieć, no my teraz będziemy prowadzić politykę, która chroni wszystkich polskich przedsiębiorców, dlatego że taki jest interes Polski, nie zważając też na bardzo złożone problemy, to znaczy bardzo złożone problemy, że te wszystkie rzeczy, które płyną z Polski, na tym zarabiają też polscy przedsiębiorcy. Jedni tracą, drudzy zarabiają. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie polska gospodarka traci na wojnie z Ukrainą.
Przede wszystkim, jeżeli chcemy pomagać w sposób skuteczny Ukrainie, a należy do tych polityków, którzy uważają, że w interesie geopolitycznym polskim jest pomaganie po to, żeby Ukraina mogła jak najdłużej skutecznie przeciwdziałać i walczyć z pomocą Zachodu, z rosyjskim najeźdźcą, to musimy utrzymywać stałe poparcie dla tego typu działań ponadpolityczne i społeczne. Aby to czynić, trzeba oczywiście chronić polski rynek pracowników, polski rynek usług, prowadzić mądrą politykę w ramach Unii Europejskiej, dywersyfikować. No, inna jest sytuacja Hiszpania, inna jest sytuacja Polski. Polska jest państwem przyfrontowym i od skuteczności polskiego rządu i polskich polityków i wspólnego, jednoznacznego głosu w Unii Europejskiej. Ja chcę przypomnieć, że w sprawie rolnictwa w pewnym momencie mieliśmy wszyscy taki sam głos i rząd, i opozycja, że musimy chronić polski rynek i co? I udało się. To znaczy udało się. Możemy chronić poprzez wprowadzenie naszych jednostronnych zakazów część polskiego rynku i co? I Komisja Europejska musiała to zaakceptować. I tak jest, moim zdaniem, w kolejnym kroku możemy wprowadzić zakaz importu wszystkich produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, żądając solidarności od Unii Europejskiej, której po prostu nie ma, bo nie ma tej solidarności.
To ja jeszcze na koniec zapytam się, jak wyobraża pan sobie...
I to pytanie, panie redaktorze, jest pytaniem skierowanym do tych, którzy rządzą Komisją Europejską, a nie w Polsce, bo polski naród i polskie państwo w sposób naprawdę niewyobrażalny pomaga w sposób skuteczny Ukrainie, przy wielkim cynizmie tak zwanych elit w Brukseli, którzy tego typu argumenty kompletnie odrzucają.
To jeszcze na koniec, jak pan sobie wyobraża nowy rząd, który stworzy Donald Tusk i jego ekipa, która przyjdzie i będzie rządziła Polską?
No poczekajmy na decyzję w ewentualnym trzecim kroku konstytucyjnym, Sejm, czyli polskiego Sejmu. Każdy dzień, w którym nie ma koalicji lewicowej, jest dniem dobrym dla Polski. Można podejmować dobre
decyzje. A jakim premierem będzie Donald Tusk?
Zobaczymy, kogo wskaże opozycja. Tego dzisiaj nie wiemy. Dzisiaj premierem jest Mateusz Morawiecki.
Ale przecież
dzisiaj premierem
koalicja opozycji mówi o tym wyraźnie. Donald Tusk jest naszym kandydatem. Nie mamy innego kandydata.
Dzisiaj mamy premiera Mateusza Morawieckiego i jeszcze co najmniej 2 tygodnie tym premierem będzie. Podejmujmy dobre decyzje dla Polski. A co będzie za 2 tygodnie? Zobaczymy.
Nie wiem, Magda, pytałaś się o tego robaczka?
Nie, jeszcze właśnie nie zapytałam o robaczka, bo pan minister przyszedł do nas z wiadomością odnośnie oznaczeń. Myślę, że państwa może to też zainteresować.
No, dotrzymujemy słowa. Suwerenna Polska kilka miesięcy temu zapowiedziała i właśnie minister rolnictwa i rozwoju wsi na nasz wniosek, pan minister Robert Telus, to rozpoczął, można powiedzieć, tą procedurę legislacyjną, aby wydać skutecznie rozporządzenie o znakowaniu środków spożywczych, tak aby wszyscy Polacy mieli informację, że w danym środku spożywczym jest białko z robaków, jest tak zwana nowa żywność.
Oglądają nas także nasi słuchacze i widzowie na YouTube, to niech pan minister pokaże
to
oznaczenie. Natomiast ono czarno-białe.
Jeżeli ktoś chce spożywać takie, nie wiem, czy to
będzie widać, na pewno proszę pokazać.
Jeżeli ktoś chce spożywać zmielone robaczki, ma do tego prawo, ale chciałbym, żeby każdy produkt spożywczy był oznaczony. Dotrzymujemy słowa. Polacy i polscy konsumenci mają prawo do pełnej informacji w tej sprawie. Eurokraci preferują owady, my preferujemy polską żywność. No, taka jest różnica.
Czyli od dziś?
No, w ciągu najbliższych godzin. Rozporządzenie jest w trakcie wydawania. W tej chwili są konsultacje wewnętrzne. Gdyby jeszcze jakieś uwagi drobne były, zachęcam wszystkich państwa do poparcia ponadpolitycznego tego pomysłu.
No, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Janusz Kowalski, Suwerenna Polska i wiceminister rolnictwa. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
Jest godzina 8:37. Za chwilę zaprosimy państwa na rejs w kierunku Amsterdamu, ale żeby dobrze się nastroić, posłuchamy piosenki. Jacques Brel śpiewał o porcie w Amsterdamie. Więc teraz zamykamy oczy, myślimy patronite.pl.
Płyniemy
w kierunku Amsterdamu. Transport w Amsterdamie, Ewa Stasinowska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry. Pana i słuchacze.
A w Holandii rozmaite burze polityczne po zwycięstwie partii prawicowej w wyborach parlamentarnych.
Tak, dzieje się. W Holandii dzieje się bardzo, bardzo intensywna poświęcie demokracji, wielka żałoba wśród partii lewicowych. W środę 22 głosowanie, radość i partia Timmermansa licząca na zwycięstwo. Timmermans przyjechał, podobnie jak Tusk, do Polski, przyjechał do Holandii i z góry zapowiedział, że on będzie premierem. I w czwartek nastąpiła żałoba po święcie demokracji. Już wieczorem, po ogłoszeniu cząstkowych wyników wyborów, w dużych miastach, zaczęło się od Amsterdamu, na głównym placu Dam odbył się wielka demonstracja ze zniczami. W czwartek w innych miastach już wieczorem, po ogłoszeniu wyników, również były demonstracje. W piątek kolejne demonstracje w dużych miastach. Oczywiście przede wszystkim byli to młodzi wykształceni, tak jak w Warszawie, protestujący przeciwko, i tutaj wielokropek, przeciwko faszyzmowi. W Amsterdamie flagi były opuszczone do połowy masztu, czyli wielka żałoba. Ja nawet nie wiedziałam dlaczego. Chodziłam sobie z psem na spacerek, patrzę, flaga opuszczona. Myślałam, że umarł może król albo premier, albo nie. To właśnie było na znak żałoby. No i teraz w piątek również w Utrechcie był wielki łańcuch solidarności z emigrantami. I tutaj proszę słuchać, migranci albo dzieci migrantów, tak zwanych gastarbeiterów, którzy w latach 60. przyjechali do Holandii. Kolejne pokolenie głosowało na partię Geerta Wildersa. To jest partia, która była otoczona właściwie kordonem sanitarnym przez wiele lat, ale dzięki premierowi Rutte, szefowi Partii Wolności, Ludowej Partii Wolności, która z ludem nie miała nic wspólnego, bo to była partia, która, no, partia wolnorynkowa, partia, zniszczyła w Holandii, niszczyła od kilkunastu lat, bo Rutte był premierem prawie 14 lat, zniszczyła sektor publiczny, ochrony zdrowia, szkolnictwo, budownictwo mieszkaniowe. I to jest właśnie dobra taka wskazówka dla polskich polityków, że rynek, rzucenie wszystkiego na rynek niszczy kraj. I tak właśnie zniszczono Holandię. Dlatego właśnie te wstrząsy tektoniczne, które już trwały kilka lat, w tej chwili spowodowały wielkie trzęsienie ziemi i stary system koalicyjny, dawnych koalicji, które zawsze tutaj rządziły. Partia Rutego, tutaj w Holandii żadna partia nie ma szansy na samodzielne rządy. No więc ten stary system starych wyjadaczy politycznych po prostu się rozpadł. Geert Wilders, to jest bardzo kontrowersyjny polityk, natomiast w tej chwili przedstawił swoją wersję light. To był polityk zawsze przeciwny emigracji, również emigracji zarobkowej. Kilkanaście lat temu był bardzo przeciwny emigracji Polaków do Holandii, którzy pracowali tutaj, kiedy się otworzył rynek holenderski. Ale w tej chwili ja bardzo się ucieszyłam, że wygrał ten polityk, że wygrała jego partia, tylko problem jest taki, że nie wiadomo, czy utworzy rząd, ponieważ W tej chwili pan Rutte stara się o wysokie stanowisko w NATO, o stanowisko szefa NATO i dla wizerunku Holandii i jego wizerunku, bardzo, bardzo skrupulatnie budowanego od lat, bo Holandia miała być takim symbolem wolności, tolerancji, Rutte bardzo pracował w Unii Europejskiej, na polu międzynarodowym, w Stanach Zjednoczonych, nad przekazaniem wizerunku Holandii jako kraju najbardziej tolerancyjnego, gdzie nie ma rasizmu, gdzie jest demokracja. No i teraz dostał zwycięstwo Wildersa i partii Wildersa. Bardzo zaburzyło ten wizerunek i być może nawet zaszkodzi jemu w staraniu się o stanowisko szefa NATO. I co się stało? Jego partia, bo tam dla takiej maskierowki postawiono na czele partii, na miejscu Rutego, emigrantkę, Kurdyjkę, która była ministrem sprawiedliwości, która przeszła przez wszystkie partie polityczne od partii socjalistyczno-maoistycznej. To jest taka kobieta, która wie, czego chce, jest bardzo wygadana, powtarza ciągle te same schematy. No i to właśnie ona miała zastąpić Rutego. Rutte w lipcu rozwiązał swój gabinet, przede wszystkim z powodu dyskusji na temat tej emigracji nielegalnej, z którą Holandia sobie absolutnie nie daje rady. No i postawił panią Jezilgos na swoim miejscu, licząc na to, że po raz kolejny jego partia Ludowa dla Wolności zwycięży. Okazało się, że przeliczył się. W związku z tym pani, jego następczyni, pani Jezilgos, rezygnuje z uczestniczenia w formowaniu rządu. Jak wcześniej mówiłam, w Holandii nigdy jedna partia nie może rządzić, więc w tej chwili zaczynają się rozmowy na temat programów i ewentualnego stworzenia rządu.
I pytanie, czy pan Timmermans ma szansę, żeby jednak mimo wszystko zostać premierem?
Jeżeli partie prawicowe nie utworzą rządu, a partie prawicowe to właśnie jest Wilders i dwie nowe partie, to jest partia Nowy Sojusz Społeczny i partia Obywateli i Rolników, BBB i NSC, to są nowe partie, które zdobyły bardzo dużo głosów, tylko że razem z Wildersem one nie będą w stanie stworzyć rządu. Więc może się zdarzyć, że Timmermans będzie się starał o stworzenie rządu, ale bez partii Rutego albo tych innych partii, to się też nie uda. Formowanie rządu w Holandii, bo my tak krytykujemy Polskę, że tak długo trwa, że prezydent odwleka, że premier Morawiecki przedłuża. Ostatnie formowanie rządu w Holandii trwało prawie rok.
I teraz być może też będzie rok trwało. Wrócimy do tej rozmowy, wrócimy do portu w Amsterdamie. Bardzo serdecznie pani dziękujemy.
Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Będą na pewno dalsze bardzo ciekawe wiadomości.
Na pewno tak będzie. Mówiła o tym pani Ewa Stasinowska, która właśnie mieszka w Holandii. Dziękujemy za rozmowę.
W Warszawie pada śnieg. Nie dowiedzieliśmy się, czy w Amsterdamie jest podobna pogoda. A do studia weszła Hanna Tracz, która namówiła mnie na zwierzenia.
Tak, namówiłam pana redaktora na zwierzenia, bo cały czas trwa akcja Patronite i mam nadzieję, że ona tak będzie sobie trwała, ale na pewno nie wszystkim z państwa historia i radia i redaktora naszego naczelnego jest znana, a może się mylę, może wszystkim jest bardzo dobrze znana, więc ją trochę będziemy w tym tygodniu przybliżać i takie krótkie 8-7-minutowe opowieści o tym, jak Radio Wnet powstało, będą mogli państwo wysłuchać w takich króciutkich audycjach o tytule Którędy do radia.
To nagranie i ta rozmowa to był podstęp. To był prawdziwy podstęp. To co posłuchamy, państwo posłuchają, a ja wyjdę ze studia.
Przepraszam, którędy do radia?
Tam, jak pan widzi te schody, to dalej.
Prosto.
Piątek.
Co?
Najlepiej musieć pan kierować falami eteru i gdzieś na prawo.
Tam pan za kolumną skręci w prawo,
przymiodowej w lewo.
Jesteśmy w radiu.
Którędy do radia?
Jak to się stało, że pan do radia trafił? Jak się trafia do radia?
Mam opowiedzieć długą historię tego, jak się trafia do radia?
Może być krótka.
No dobrze, to krótka. Ja do radia trafiłem z powodu padającego deszczu. Czyli przez przypadek. Nie myślałem nigdy, że zostanę radiowcem. W ogóle nie wiedziałem, co to jest radio, co to jest dziennikarstwo. Byłem studentem filozofii, który podziwiał zmiany w latach 89-90, leżąc na kanapie, myśląc o tym, co można było w tej nowej rzeczywistości robić. Najbardziej podobała mi się myśl o tym, że zostanę pisarzem, ale nie miałem takiego talentu. Poza jedną zwrotką, którą w życiu napisałem, czy jednym zdaniem, z którego byłem zadowolony, to żadnego innego nie napisałem. Ale na szczęście był taki moment, kiedy postanowiłem coś zrobić nie dla własnego psychicznego zdrowia, tylko dla zdrowia cielesnego, czyli rzucić palenie, co mi się udało. W związku z powyższym, ponieważ rzuciłem palenie, to nie poszedłem na zajęcia na filozofię, bo tam wszyscy palili, więc nie chciałem być wśród palaczy, bo ci palacze są okropni. Zostałem w domu i włączyłem radio i w tym radiu dowiedziałem się, że jest nabór do Radia Gazeta. Radio Gazeta. I zapamiętałem, dlatego że wydawało mi się, że to jest jeszcze jedna rzecz absurdalna, która się może zdarzyć w tej nowej rzeczywistości. Czy będą siedzieć w radiu i czytać gazety, co było czymś kompletnie antyradiowym. No ale zapamiętałem, że jest ten nabór. No i dni upłynęły. Umówiłem się z kolegami na mecz piłkarski i padał deszcz. I jeszcze ważna jest rzecz, że miałem złotówkę w kieszeni. To są dwie ważne rzeczy i pomyślałem sobie, no dobra, pada deszcz, ale na pewno ktoś przyjdzie i naciągnę go na śniadanie, bo to też był kłopot z tym, co zjeść o tej nędznej godzinie. W sobotę rano pojechałem, nikt nie przyszedł, no więc postanowiłem zainwestować złotówkę w świeżą bułkę i sobie przypomniałem o naborze do Radia Gazeta i pomyślałem sobie, no dobrze, jest taki kiosk, który jest niedaleko Hybryd, gdzie sobie kupię może nawet dwie bułki i pójdę na ten nabór. No i tak zrobiłem. Kupiłem dwie bułki, przyjechałem do Hybryd. Tam była pewna pani, która... Maria Wiernikowska, spóźniłem się, zapytała się, po co przyszedłem. Ja powiedziałem, że przyszedłem, no bo jest nabór do radia. No to powiedziała, no to zrób coś z taką depeszą. To coś zrobiłem i powiedziała, to przyjść następnego dnia. Radia Gazeta albo Radia Z, bo później to było Radio Z, jeszcze nie było. Jak zaczęła się przygoda radiowa. Najpierw myślałem, że to będą... W ogóle myślałem, że to nic nie będzie, tak, że jestem studentem filozofii, więc nie mam nic wspólnego z radiem, bo przecież jestem od metafizyki, od Arystotelesa, a nie od jakiegoś radia. No ale potem radio się uruchomiło i nagle zostałem czytaczem wiadomości w radiu. A ponieważ ani czytać nie potrafiłem, no więc pisałem jakieś wierszyki i odczytywałem na antenie. No a potem już dalej, to już proza. Po prostu no dużo rzeczy się działo, ale przecież nie będę o tym wszystkim opowiadał.
A ile pan miał wtedy lat, jak pan trafił do Radia Gazeta ówczesnego?
Miałem lat 25.
I ile w Radiu Gazeta i później Radiu Z pan był, pracował?
No, pracowałem równo 10 lat do 2000 roku. W 2000 roku razem z grupą 28 odeszliśmy z radia i postanowiliśmy założyć własne, niezależne, wolne radio i nawet zgłosiliśmy się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poprosiliśmy o koncesję warszawską, miało to być warszawskie radio. I byliśmy bardzo blisko tego, żeby to radio mieć. Nie spełniłem jednego kryterium, które miałem spełnić na koniec tego procesu koncesyjnego, czyli miałem przyjąć do wiadomości, że przestaję być dziennikarzem, a zaczynam być człowiekiem biznesu. W związku z powyższym należę do jakiegoś układu, do którego wcale mi się nie chciało należeć, więc nie tyle podziękowałem, ile nie stawiłem się na to spotkanie, które miało być ostatecznym podpisaniem cyrografu. No i to radio nie na szczęście to radio nie powstało, bo później okazało się, że razem z tymi kolegami, koleżankami, z którymi radio miałem tworzyć, niewiele mnie łączy.
Jak to się dzieje, że mając 25 lat trafia się do radia i się tam zostaje w ogóle nie mając takich zamiarów, bo większość ludzi, którzy idą pracować w radiu, idą tam pracować, bo chcą. A co takiego się dzieje, że się zostaje w radiu?
To był w ogóle romantyczny czas mediów, czyli to był taki moment, kiedy te media się tworzyły, kiedy okazało się, że wszyscy, którzy zaczynają pracować, są mniej więcej w tym samym wieku. Ze starszyzny był tylko Andrzej Wojciechowski i Janusz Weiss. Początkowo w ogóle myślałem, że Janusz Weiss jest szefem radia, a Andrzej Wojciechowski pojawia się tam nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. I jak to się stało? No tak się stało, że byłem na tyle niezdolny, jeśli chodzi o warsztat dziennikarski, że tam Andrzej Wojciechowski postanowił, że trzeba zminimalizować szkody i powinienem zacząć robić wywiady. No jak zacząłem robić wywiady, no to już było troszkę lepiej niż pisanie depesz i odczytywanie tych depesz i potem się już tak powoli przyzwyczajałem do tego, że jestem radiowcem, a w końcu jak powstały takie audycje, które już były moje autorskie, no to już byłem radiowcem i byłem dziennikarzem i już to zaczęło być taką istotą mojego profesjonalnego bycia w świecie.
Co to były za audycje?
To było śniadanie z Radiem Z. To była audycja, z którą przyszedłem do Andrzeja Wojciechowskiego i powiedziałem: Andrzej, będę prowadził audycję, w której będą występować zawsze ci sami ludzie. Po prostu będzie taki, stworzę taki klub polityków, którzy będą raz w tygodniu, w niedzielę przychodzić do radia i będą opowiadać o tym, co zdarzyło się w polityce. I Andrzej Wojciechowski odpowiedział: to wydaje mi się, że to będzie nudne, ale ponieważ był dobrym szefem i dobrym nauczycielem, czy mistrzem, powiedział: a to zrób. No i okazało się, że to była audycja, która była właściwie przez wszystkich słuchana. Przychodził i Lech Falandysz, Aleksander Kwaśniewski, ktoś jeszcze. Czterech było polityków z różnych stron. No i wszyscy słuchali tej audycji. Już było wiadomo, że to jest moja audycja. Potem jeszcze była audycja, która się nazywała Koktajl Mołotowa i audycja Wojna na Górze i audycja Najlepsza Jazda Polska. To była wyborcza audycja, która w którymś momencie nawet przyczyniła się do jakiejś tam zmiany władzy w Polsce.
I te rozmowy, które do radia będą państwo mogli słuchać przez cały najbliższy tydzień, a może jeszcze kawałek dalej, ale to wszystko, radio jest oczywiście, ma swoją historię i chcemy, żeby państwo uczestniczyli w tej historii, w tworzeniu dalszej historii Radia Wnet, więc zapraszamy państwa na patronite.pl/radiownet. Proszę dołączać do naszej załogi i chyba w tej chwili to już tylko czas na wiadomości, czy jeszcze nie?
Już czas, Jakub. Duszak w bloku startowym siedzi na parapecie, macha nogą i czeka, kiedy przyjdzie jego kolej, kiedy będzie mógł przedstawić najnowsze wiadomości. Kapitan nam jeden przybył na nasz pokład. Serdecznie dziękujemy i naprawdę zachęcamy Państwa do tego, żeby teraz to zrobić. Patronite.pl / Radio Wnet. Magdalena Uchaniuk zrobiła dzisiaj w przerwie po 8:00 dwie pompki. Zrobiła, jest bardzo dzielna.
Pan Krzysztof zrobił nieco więcej i też jest bardzo dzielny. I Państwo też są dzielni i wchodzą Państwo na patronite.pl / Radio Wnet i płyną z nami w naszej żółtej łodzi podwodnej.
Reklama.
W Amsterdamie statek nasz na wyładunku był. Człowiek do roboty nie miał nic, więc w porcie pił. Piję po obcemu, nie rozumiem, nudzę się, kiedy jakiś czarny siada koło mnie. Ameryka mówi do mnie, zrozumiałem.
Dzień dobry, 9:03 w tym wydaniu wiadomości. Rozporządzenie o znakowaniu żywności z owadzim białkiem. Dziś powołanie nowego rządu, przewidywania Michała Karnowskiego oraz Katar i Egipt negocjują przedłużenie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Dziś w życie wchodzi rozporządzenie o znakowaniu środków spożywczych tak, aby wszyscy Polacy mieli informację, że w danym produkcie jest białko z robaków, powiedział w wywiadzie Wnet wiceminister rolnictwa, poseł suwerennej Polski Janusz Kowalski.
Ale chciałbym, żeby każdy produkt spożywczy był oznaczony. Dotrzymujemy słowa. Polacy i polscy konsumenci mają prawo do pełnej informacji w tej sprawie. Eurokraci preferują owady, my preferujemy polską żywność. Rozporządzenie jest w trakcie wydawania, w tej chwili są konsultacje wewnętrzne. Gdyby jeszcze jakieś uwagi drobne były, zachęcam wszystkich Państwa do poparcia ponadpolitycznego tego pomysłu.
Mówił wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Cała rozmowa na Wnet.fm. Czwarty dzień blokady części polskich przewoźników na przejściach granicznych z Ukrainą. Przewoźnicy blokują przejścia graniczne w województwach lubelskim, w Dorohusku i Hrebennem oraz podkarpackim w Korczowej i Medyce. W tej drugiej podkarpackiej lokalizacji wspierają ich rolnicy. Reporter Radia Wnet Piotr Mateusz Bobołowicz był świadkiem dyskusji między protestującymi a przewoźnikami ukraińskimi.
My nie rozmawiamy w tej chwili o blokowaniu możliwości transportu do Ukrainy. Proszę pana, jeśli jest milion transportów, odbywa się w kierunku Ukrainy, równie dobrze możecie otrzymać 600 tysięcy pozwoleń, 400 tysięcy, czy 300 tak,
30% nawet.
30 nam wystarczy jako Polakom, czyli 300 tysięcy pozwoleń dla nas, 700 tysięcy pozwoleń dla was. My o to walczymy.
Kwestie kluczowe to po pierwsze teraz obowiązuje umowa, a po drugie wszystkie swoje postulaty jako polscy przewoźnicy powinniście kierować do polskiego rządu. A nie blokować granicy, ponieważ szkodzi to ludziom i państwu. Nie blokujecie waszą granicę, polską. Szkód doznają ludzie w Polsce i na Ukrainie, ponosimy straty i my i wy.
Ale wy co strażdają ludzie i w Polsce i w Ukrainie?
Polski rząd zapewnia, że od kilku tygodni buduje koalicję państw, dla których to ważny temat. Sojusznikami mogą być Słowacy oraz Węgrzy, którzy także protestują. Kilkanaście dni temu szefowie organizacji transportowych z pięciu państw, Polski, Węgier, Czech, Słowacji i Litwy, wydali oświadczenia adresowane do władz unijnych oraz ministrów transportu tych krajów w sprawie swojej sytuacji. Nowy rząd powoła dziś premier Mateusz Morawiecki. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 16:30 w Pałacu Prezydenckim. Sprawę komentował w poranku Wnet redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski.
To będzie rząd złożony z zupełnie nowych osób. Znaczy nie całkowicie w polityce i nie całkowicie w Prawie i Sprawiedliwości, ale nowych w rządzie. Ma być to taka zupełnie nowa odsłona Prawa i Sprawiedliwości, jakaś propozycja zupełnie inna, wizerunkowa, skierowana w przyszłość. Propozycja, która ma zaskoczyć i opinię publiczną, i tych partnerów potencjalnych z opozycji, do których jest skierowana.
Mówił redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski. Od tej pory premier będzie miał 14 dni na przedstawienie w Sejmie exposé i zwrócenie się z wnioskiem o wotum zaufania. Jednak poza Prawem i Sprawiedliwością wszystkie sejmowe ugrupowania deklarują brak poparcia dla nowego gabinetu. Zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem w Gazie może zostać przedłużone o kolejnych kilka dni. Katar i Egipt negocjują takie rozwiązanie z obiema stronami. Nad ranem Hamas przesłał władzom Izraela listę z nazwiskami 11 izraelskich zakładników, którzy jako ostatni mają odzyskać wolność przed zakończeniem obowiązującego do dzisiaj zawieszenia broni. Jeszcze wczoraj Hamas potwierdził, że jest gotów na przedłużenie rozejmu, a izraelski premier Benjamin Netanyahu rozmawiał o tym z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Według The Wall Street Journal Katar i Egipt proponują obu stronom, aby przedłużyć zawieszenie broni o kolejne 4 dni i by Hamas wypuścił nie tylko kobiety i dzieci jak do tej pory, ale także mężczyzn w podeszłym wieku. Wspieram Radio Wnet od zeszłego roku, mówił na naszej antenie fizyk, analityk i patron Radia Wnet w stopniu kontradmirała na patronite.pl/radiownet Wojciech Malinowski.
Zauważyłem, że została otwarta zrzutka na Patronite i po prostu zmieniłem formę wsparcia na Patronite. No myślę, że powód wsparcia był ten sam, bo podoba mi się rodzaj dziennikarstwa, który jest promowany na antenie Radia Wnet. Otwartość na różne poglądy. Stwierdziłem, że dobre dziennikarstwo jest warte wsparcia. Śledzę poranki Radia Wnet. Co prawda nie na żywo zazwyczaj, bo wstaję trochę później. Aczkolwiek też jestem fanem na przykład studia Dziki Zachód.
Mówił fizyk, analityk i kontradmirał na pokładzie Radia Wnet Wojciech Malinowski.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady śniegu, nad morzem deszczu ze śniegiem. Najzimniej minus 3, minus 4 stopnie w Białymstoku, minus 1, minus 2 w centrum i w Lublinie, 0 we Wrocławiu, do 1 stopnia na plusie w Krakowie, Szczecinie i Bydgoszczy.